Słuchajcie, ja chciałam dzisiaj mówić słowo dotyczące kompromisu w życiu. I wiecie co? Kiedy zaczęłam mówić to słowo, wiecie, prorok jak myśli o kompromisie, to myśli naprawdę, że kompromis to jest najstraszniejsza rzecz w jego życiu, która może się zdarzyć. Miałam mówić o kompromisie, ale wiecie, słowo o kompromisie to jest trudne słowo, tak? No bo kto w życiu nie popełnia kompromisów, tego pierwsza wrzucę w niego kamieniem. Tak to było? Nie, to trochę inaczej w Piśmie Świętym jest, nie? Ale właśnie o tym wam chcę powiedzieć, że po prostu większość z nas tak głośno krzyczy, nie może być w życiu kompromisu i w ogóle, a tak naprawdę popełnia tych kompromisów mnóstwo w życiu. Chcecie się tego wyprzeć? No właśnie. No więc wiecie, ja myślę sobie, że naprawdę, jeżeli chodzi o Boży plan, ja będę jeszcze o tym mówiła, to my nie powinniśmy w życiu popełniać kompromisu. Czyli jeżeli tata nam o pewnych rzeczach mówi, to my powinniśmy naprawdę nie popełniać od tych rzeczy kompromisu, bo to jest niebezpieczne dla nas po prostu. Ale jakby nie chcę się to teraz wgłębiać, dlatego że dla mnie, żebyśmy w ogóle nie popełniali tego kompromisu, to potrzebujemy go nie popełniać w rzeczach dla nas najistotniejszych, żeby w ogóle później wejść w realizację Bożego planu i naprawdę iść za nią tak krok po krok, tak? Krok po kroku. Więc taką rzeczą, która jest taką podstawą do tego, żebyśmy się zdecydowali na życie bez kompromisu, to jest tak naprawdę trzymanie właściwie naszych priorytetów w życiu, tak? Czyli można powiedzieć, że są pewne priorytety w naszym życiu, które są bardzo ważne, tak? I jeżeli one są właściwie poukładane, jeżeli my naprawdę nie zdradzamy tych priorytetów w naszym życiu, jeżeli my naprawdę jesteśmy poświęceni w przestrzeganiu ich, zaangażowani i jeżeli nasze emocje w nich zostawiamy, to w tym momencie naprawdę my jesteśmy w stanie pójść dalej w naszym niepopełnianiu kompromisów względem Bożych planów, tak? I teraz takie proste pytanie. Ile czasu my właściwie spędzamy na to, co w naszym życiu wydaje się najważniejsze? Ile czasu poświęcamy na to, co mówimy, że jest w naszym życiu najważniejsze? Tak? I słuchajcie, ja po prostu swojego czasu naczytałam się takich książek 5-minutowy ojciec, 5-minutowa matka nawet, słuchajcie, jest. Nie? I to może być 5-minutowy lider, wiesz, później mamy, a to już nie, to jest sekundowe parzenie herbaty, sekundowe parzenie kawy i tak dalej, nie? Czyli wiecie, stwarzają nas, no, sekundowa modlitwa, tak? Moja koleżanka kiedyś zrobiła po prostu modlitwę, minuta modlitwy w ciągu tygodnia. Wiecie, ile miała zgłoszeń? Wszyscy się zdecydowali minutę pomodlić. Ja byłam w szoku. Nie? Ale wiecie, to nie jest poświęcenie, to nie są pewne rzeczy i to nie jest też spędzanie z tymi rzeczami, które są dla nas najważniejsze, takiej ilości czasu, jaką powinniśmy spędzać. Więc ja myślę, że takie rzeczy właśnie jak czas, tak? Takie rzeczy jak nasze poświęcenie, nasze angażowanie i na ile my jesteśmy w stanie włożyć w to emocje, to bardzo mocno pokazuje nam, czy to jest naprawdę coś, co jest w naszym życiu ważne. Tak? Czy to jest naprawdę coś, czemu my poświęcamy czas? Wiesz, kiedy ja wracam z pracy, a mam dosyć obciążającą z pracy, to ja widzę, ile ja mam emocji dla moich dzieci. Tak? Jeżeli ja wracam z pracy i jestem po prostu zmęczona, to ja mam wtedy szybkie piłki. Zrobiliście pralkę? Zrobiliście zmywarkę? Czemu nie odkurzone? O tym zapomnieliście? Wiadomo, że oni o 50% rzeczy zapomną. Tak? Więc ja już od razu widzę, że ja nie mam emocji na coś, co uważam w moim życiu za rzecz bardzo ważną. Tak? Czy mówię nie, że dzieci jako rzecz, tylko relacja z nimi, tak? Czyli ja nie mam na to kompletnie emocji, czyli coś w moim życiu jest przestawione, że ja nie mam emocji dla moich dzieci. Tak podobnie jest, jeżeli chodzi o mojego męża, tak? Jestem tak zapracowana, jestem tak zajęta, chociaż to jest ponoć domena mężczyzn, nie wiem czy zawsze, mi się wydaje, że niektórych kobiet tak, które po prostu mówią, że dla nich najważniejsze jest życie małżeńskie. Po czym znikają na całe dnie i wracają po prostu do domu o godzinie 22. Widzisz, do mnie swojego czasu na jednej z takich rozmów, wiesz, zjawiła się kobieta, taka wysoko postawiona pani dyrektor, która mówi, słuchaj, całe życie mi się zawaliło. Ja mówię, no ale co się stało? Ona mówi, wiesz, no mąż się chce ze mną rozwieść, znaczy chciał, już teraz nie chce. Tak, wiesz, ja jestem wysoko postawionym dyrektorem w korporacji, jestem naprawdę obciążona bardzo moją pracą, naprawdę widzę, że to jest dla mnie strasznie męczące, strasznie takie wyżołujące. I ja mówię, wiesz, on ma pretensje, że ja się dziećmi nie zajmuję, że ja o dzieci nie dbam. A ona mówi, ale ja przecież zawsze w sobotę gotuję. I ja tak pomyślałam, ale zaraz. Jak to w sobotę gotujesz? No jadę wtedy na zakupy, robię wszystkie zakupy dla domu, zajmuję się dziećmi i gotuję. No ja mówię, no dobra, no to jak w sobotę zawsze gotujesz, no to nie jest źle, tak? A powiedz mi, jak ty pracujesz? Ona mówi, no ja przeważnie, wiesz, wyjeżdżam do domu, wyjeżdżam o 8, no to on musi zawieźć dzieci, tak? Później wracam do domu, no to jest 20, to ja tylko daję dzieciom dobranoc, tak? On kładzie dzieci, kąpie dzieci, a ja mówię, a co on robi? On mówi, on jest takim dyrektorem, tak? A ja mówię, no i co potem robisz? No i w sobotę, całą sobotę mam dla rodziny. A ja mówię, a co z niedzielą? A on mówi, nie, w niedzielę już pracuje. Nie? I ja mówię, no i co mąż powiedział? Mąż powiedział, że to nie jest żadne małżeństwo i to nie jest żadne wychowanie dzieci, ale ona mówi, ale ja mam Jańkę. ja mam gospodynię, ja mam sprzątaczkę. On mówi, ale on mówi, że on nie jest mężem niańki i gospodyni, tak? On jest moim mężem. Więc on jest bardzo nieuczciwy, bo przecież ja się bardzo realizuję w pracy, którą mam. Nie? I ja mówię, wiesz co, ale mnie to wygląda, jakby jednak rodzina nie była twoim głównym priorytetem, tak? Że coś tutaj nie gra. I ona mówi, naprawdę tak myślisz? Ja mówię, no wiesz, tak to wygląda. I do tego wszystkiego, wiesz, okazało się, że pani w pewnym momencie tak z tego wszystkiego, z tego jakby, z tego przestawienia wszystkich rzeczy, z tego przemęczenia, ona się rozchorowała i okazało się, że ma nowotwór. I co zrobił mąż? Mąż powiedział, kochanie, przepraszam cię, ja się nie będę z tobą rozwodzić. Ja cię kocham, po prostu wprawdzie nie żyjemy jak małżeństwo, ale ja chcę ci pomóc, chcę, żebyśmy byli. I ona mówi, ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Ja mówię, wie pani co, pani mąż jest bardziej normalny niż pani w tym wszystkim, co on robi. On bardziej trzyma priorytety i on bardziej zajmuje się tym, czym po prostu powinien się zajmować. I wiesz, ja myślę, że ta kobieta dostała kilka takich szans na zmianę swoich priorytetów, na to, że mogła po prostu zawrócić, ale ona w głowie miała, że w sumie przecież ona robi ważne rzeczy i ona jest bardzo mocno zaangażowana w rzeczy, w które powinna być zaangażowana. I wiesz, i to jest kwestia tego, co jest naszym priorytetem i co stoi na samym początku. I takie sytuacje, one wyzdradzają, co jest naszym priorytetem. W tym wypadku priorytetem jest praca. Być może dlatego, wiesz, my kłócimy się po prostu o te fragmenty, czy księża katolicy powinni mieć żony, czy nie powinni mieć żon, tak? To w ogóle nie jest nasza sprawa. Prawda jest taka, że jeżeli Paweł pisał o tym, że lepiej jest Bogu służyć, tak? Jeżeli możesz Bogu służyć i możesz zostać sam, to tak jest lepiej. Dlaczego? Bo on wiedział, jak się układają priorytety w życiu. Jeżeli ja mam rodzinę i mam obciążenie, to ja muszę wiedzieć, że ta rodzina jest moim pierwszym priorytetem, a później są następne rzeczy, później jest służenie i później jest praca. Tak? Więc jeżeli ja mam rodzinę, to ona nie może przeskoczyć za po prostu następną rzecz. Wiesz, ja tu jestem bardzo czuła, jeżeli chodzi o te rzeczy, dlatego że wiesz, u nas w poradni ląduje bardzo dużo dzieci. Dzieci, których rodzice pracują po prostu do godziny 20, do godziny 21. Przychodzą do mnie nauczycielki, które mówią, że mają coraz większy problem z depresjami. Szpitale są zamykane i szpitale są pełne dzieci, które chcą popełnić samobójstwo. I wiesz, i kiedy do mnie dzwoni mama i mówi, proszę panią, proszę nie kończyć terapii mojego syna, bo po prostu on z nikim innym nie rozmawia, tylko z panią. To ja muszę powiedzieć, jakim ja jestem cudownym człowiekiem. Ale ja myślę sobie, coś tu jest porąbane. Jeżeli po prostu rodzice nie biorą tego w ogóle pod uwagę, że to nie ja powinnam być osobą, która rozmawia z ich dziećmi. Czyli tutaj wyraźnie widać, że pewne priorytety krzyczą do nas, hej, coś jest niepoukładane. Więc my musimy, już nie mówiąc o tym, że następnym priorytetem, który do nas krzyczy w tym względzie, jest po prostu nasze ciało, które, jeżeli my łamiemy te Boże zasady i Boże priorytety, po prostu wysiada. Tak? I my wtedy przychodzimy i zastanawiamy się, co się ze mną dzieje, ja już nie mogę funkcjonować, ja już nie wiem, co się ze mną dzieje, mam taki nerw na wszystko, jestem tak załamana, nic nie potrafię zrobić, tak? I nasze ciało już wysiada, ono jest tak skonstruowane przez Pana Boga, że jeżeli my nie trzymamy się pewnych zasad, nie trzymamy się pewnych priorytetów, to my nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. Jeżeli jesteśmy zbyt przemęczeni, nasze nerwy po prostu siadają, tak? I w pewnym momencie wyczerpujemy bateryjkę odpowiedzialną za nasze tak zwane siły witalne, czyli siły życiowe i wysiadamy. Okej, tu się wymądrzyłam, ale teraz wrócę do kazania. Okej, dobra. I teraz na przykład podobnie jest z mężczyzną, który wiesz, w pewnym momencie, pamiętam, był u mnie tak na rozmowie i pyta się mnie, słuchaj, zbankrutowałem, bo zaufałem komuś dlatego, że ten dobrze wyglądał. Wszedłem w pewne interesy, facet dobrze wyglądał, ja jestem wierzący, on nie był wierzący, ale ja mu zaufałem, bo dobrze wyglądał. I ja mówię, poczekaj, ale coś tu się nie zgadza. Gdzie są twoje priorytety w tym, komu ty ufasz i dlaczego ufasz, tak? I teraz słuchajcie, dalej, tak? Mężczyzna, który się rozwodzi, tak? I był kompletnie zdruzgotany, dlatego że mówi, że Bóg wprowadził go w to małżeństwo. I wprawdzie żona mu ileś razy sugerowała, że po prostu on zajmuje się totalnie innymi rzeczami, ale po prostu w końcu, wiesz, po 4 latach ona nie wytrzymała i wygląda na to, że to Bóg w to małżeństwo go wciągnął i teraz no po prostu to jest rozwalone i on ma żal do Pana Boga. Także czemu Bóg go w tym nie oszczekł? I znowu widzisz, pewne ostrzeżenia, one przychodzą w naszym życiu, one pokazują, hej, coś jest nie tak, hej, coś zawalasz, coś nie robisz, tak? Jeżeli my na nie nie reagujemy, to po prostu w tym momencie naprawdę zły ma dostęp do naszego życia, tak? Czy po prostu mówiąc o kimś innym, tak, to poszedł do pracy, bo ktoś mu rozeznał i sam rozeznał, że to jest dobra praca dla niego i tam został strasznie wykorzystany, tak, w tej pracy przez swojego szefa, który się nad nim znęca. Podobna sytuacja, tak? Gdzie są priorytety? Kto ci miał rozeznawać? Czemu ktoś ci rozeznał, że ty masz iść do tej pracy, a sam z Bogiem o tym nie rozmawiałeś, tak? Czy już nie mówiąc o sytuacjach, w których ktoś modli się o męża, tak, i wtedy modli się o męża i wtedy akurat się ktoś pojawia i on po prostu, to jest na pewno ten, bo ja się modliłem, tak, więc to jest na pewno ktoś, kto jest tą odpowiedzią, pakuje się, jest zraniony, ten ktoś z nim zrywa, tak. I przypadek najgorszy, który zostawię sobie na koniec, kiedy ktoś po prostu modli się o drugą osobę, tak, ta osoba choruje, jest na lekach, na przykład lekach psychotropowych, tak, i ty rozeznajesz tej osobie albo mówisz tej osobie, że ona po prostu te leki ma odstawić, bo ona już jest przez Boga uzdrowiona. Słuchajcie, ja mam takie przypadki. I po prostu nie dość, że ta osoba ląduje znowu w szpitalu, ląduje znowu na lekach, to jeszcze po prostu ma potworny żal do chrześcijan i do Pana Boga, że oni ją w takie coś wrąbali. Wiesz, dla mnie to jest po prostu jakby nasze własne, którzy za tym stoimy, niewłaściwe ustawienie priorytetu, który powoduje, że wchodzimy w różne rzeczy, że robimy różne rzeczy, które są jakby na granicy pewnego zrozumienia tego, kim Bóg właściwie jest. Wiesz, ja mam takie osoby, które ostatnio, co jest prześmieszne, przychodzą mi do pracy, wiesz, ja pracuję jako psycholog, przychodzą mi do pracy, ale nie przychodzą do psychologa, tylko przychodzą do proroka. Wiesz, i to jest dla mnie śmieszne, bo oni mi płacą za wizytę psychologiczną. Wiesz, i wiesz, ja mówię, słuchajcie, moglibyście zrobić to bez pieniędzy, ale prawda jest taka, że ja z nimi 50 minut pracuję i 10 minut swojej przerwy, w związku z tym ostatnie tygodnie pracuję bez przerwy. Wiesz, po prostu rozmawiam z nimi tylko na ten temat, który ich interesuje, tak? Ale wcześniej sprawdzam, co się w życiu dzieje. I słuchajcie, dla mnie jest to po prostu niesamowite, że te osoby, które tam trafiają, trafiają dlatego, że mają kompletnie po prostu jakby te priorytety pomieszane w życiu. Nie widzą tego, co jest najważniejsze. Zaczynają zabierać się, mówią, że coś jest najważniejsze, ale nie zajmują się tym, co jest w ich życiu najważniejsze, tak? Czyli to jest bardzo proste. Pierwsza rzecz, która jest w naszym życiu najważniejsza, to jest to, czy my po prostu jesteśmy w domu Pana i czy my jesteśmy w Nim zakorzenieni, tak? Czyli że my jesteśmy w domu Ojca. I kiedy ja mówię w domu Ojca, to ja nie mówię w kościele, kochani. Żebyście bardzo dobrze rozumieli, tak? Ja nie mówię, czy wy macie swój kościół. Bo ja mówię, że jak wy go nie macie, to wy głupcami jesteście. Ja od tylu lat, z których żyję z Panem Bogiem, a jest ich naprawdę ponad 30, to ja po prostu jeszcze taka nie byłam. Jeszcze nie wymyśliłam tego, żeby przez jakiś czas... Nie. Na początku to musiałam, bo byłam taka zołza, że jak nie chodziłam do kościoła, to byłam zła. I mój mąż mi zawsze mówi, ty już idź w niedzielę do kościoła, bo później będzie dobrze. Ale ja po prostu, ja uważam, że oblubienica jest tak cudowną rzeczą, możecie tak zranić, tak uzdrowić i tak przybliżyć do Pana Boga, czy to przez to, że będzie ci tak właśnie tak ranić, czy to przez to, że naprawdę przeżyjesz tam spotkanie z Bogiem, że jest najpiękniejsze miejsce na ziemi, do zmiany dla nas, tak? I słuchajcie, ale ja nie chcę mówić o kościele, bo ja chcę mówić o byciu w domu Ojca, bo to jest coś, co jest pierwszym i najważniejszym priorytetem w naszym życiu. I widzisz, ja myślę, że drugim priorytetem to jest priorytet... Widzicie, jakie mam SR problemy? Drugim priorytetem, no tak będę mówić, będę śpiewać, drugim priorytetem to jest oczywiście rodzina, to już powiedziałam, tak? Jeżeli masz rodzinę, to rodzina jest pierwsza po Panu Bogu. Jeżeli ja mówię Pan Bóg, to nie mówię służenie Panu Bogu, a mówię bycie z Panem Bogiem, mówię bycie z Jego Ojcem, z Nim jako z Ojcem, tak? Tylko myślę, że to jest dla nas jasne raczej, tak? Czyli drugi priorytet to jest po prostu nasza rodzina, jeśli ją mamy, tak? Jeśli jej nie mamy, możemy w ten priorytet wsadzić sobie poświęcenie i służeniu Panu Bogu, ale jakąś rodzinę na pewno mamy, tak? Mamy tatę i mamę, mamy jakąś rodzinę, która z nami była i teraz jako że jesteśmy ludźmi wierzącymi, to nawet jak jesteśmy przez nich gdzieś tam zranieni, to fajnie by było, gdybyśmy jednak o nich dbali, modlili się i mieli z nimi tą relację, tak? Dlatego, że my nie wierzymy w listy rozwodowe. My wierzymy w to, że możemy być ciągle łaskawością dla tych, którzy są naszą rodziną, tak? Czyli ta rodzina, jakkolwiek, jeżeli nie mamy jeszcze własnych związków, to jest, tak? I słuchajcie, jedną z trudniejszych rzeczy jest modlić się o naszych niezbawionych rodziców, tak? Wiecie, my po latach doświadczamy tego, jak po prostu nasze rodziny, ja też nie mogę o tym mówić, bo tu moje rodziny ostatnio słuchają naszych kazań, ale wiesz, fajne jest to, jak nasze rodziny gdzieś doświadczają przez lata, tak, przez 30 lat naszego szukania, gdzieś doświadczają tego, że w końcu gdzieś Boga poznają, tak? Słuchajcie, aleluja, 30 lat oczekiwania, tak? I coś się dzieje. Ale słuchajcie, to znaczy, że ciągle ich mamy w sercu, tak? To znaczy, że ciągle im świadczymy. I to znaczy, że ciągle gdzieś w tej naszej duchowej walce pozostają, tak? Czyli to jest ta rodzina w priorytecie. No to tak szybciutko. I w końcu służenie, tak? Służenie, czy praca, czy służeniu Panu Bogu, i czy jedno i drugie, tak? Dlatego, że pamiętajcie, że my jesteśmy społecznością i generalnie chyba to jest normalne, że my jesteśmy powołani do królestwa. Tak, że nie każdy z nas musi usługiwać w kościele. Są ludzie, którzy usługują w królestwie, dlatego że królestwo jest ważne. A czym jest królestwo? Kiedyś to się nazywało tak brzydko światem. I są ludzie, którzy służą w świecie i są ludzie, którzy służą Bogu. I to była jedna wielka pomyłka. Niestety, jak jedziemy na różne miejsca po prostu w Polsce, to ciągle słyszymy o tym, że są, no ty to służysz Panu Bogu, to ty masz dobrze. I ja mówię, no ale wiesz, ja pracuję też jako psycholog. Naprawdę? I to ze świrami? Ja mówię, no tacy jak ty do mnie trafiają, wiesz, no bo to jest to, tak, że my pracujemy w świecie, a jak my mamy, czyli mamy się od nich wyseparować, tak, tylko tutaj być zamknięci, nic nie robić, czyli jednym słowem najpierw modlimy się o zbawienie świata, a później jakby nie jesteśmy w tym świecie, tylko jesteśmy w swoim samochodziku, nie? Rozumiesz? Czyli to jest coś tutaj nie gra, tak? Czyli jak ten świat ma przeniknąć do nas? Mamy być taką twierdzą, tak, zamkniętą i oni muszą pukać w te nasze wielkie drzwi i mówić wpuśćcie, wpuśćcie, bo wy tam coś macie i nam nie dacie. Tak? Miasto jest postawione na górze, więc musimy znaleźć tą swoją górę, tą naszą górę, gdzie jest nasze przeznaczenie, gdzie jest nasze powołanie, tak? Żebyśmy mogli się na niej odnaleźć, zgadza się? Więc naszym powołaniem jest nasza praca, tam gdzie jesteśmy i to jest ważne, żebyśmy rozumieli, że tata chce nas umieścić w konkretnym miejscu, tak? Ale być może naszym powołaniem jest też służenie jemu, tak? Natomiast służenie, znaczy takie służenie typu, że musimy coś zrobić, co w naszym kościele często siada, tak? Jak poprzenosić jakieś graty, jak zająć się dziećmi, jak ponagłaśniać, jak inne rzeczy zrobić, to traktujemy jak ja w domu, jak zamknięcie i wypróżnienie zmywiarki, tak? Czyli to są nasze rzeczy, które jako domownicy musimy tutaj robić, tak? Czy ktoś musi zrobić kawiarnię, ktoś musi zrobić sklep, ktoś musi coś zrobić i obarczamy się dyżurami. U mnie w domu są dyżury. Czy u was z dziećmi w domu też są dyżury? To grzeszycie. Dzieci muszą mieć dyżury. Dzieci kochają dyżury. Wtedy można się o coś z nimi kłócić. No, okej. Okay. Czyli po prostu to są rzeczy, które są dla nas ważne, tak? Czyli mamy ten priorytet rodziny, priorytet służenia Panu Bogu i w tym samym czasie pracy, którą mamy, tak? I priorytet w końcu dosyć ostatni, dlatego że jest napisane, że mamy pracować od rana do wieczora, czyli do zachodu słońca, więc jest również taki priorytet, który ja nazwałam odpoczynkiem, tak? I czy człowiek, który jest zmęczony, może popełnić kompromis, jak myślicie? Czyli nic nie muszę wam tłumaczyć. Nie muszę nawet mówić o Dawidzie i Betrzebie, bo wy wiecie, że on był tak zmęczony, że jak nie poszedł na wojnę, bo miał wszystkiego dość, no to od razu okazało się, że w jakim miejscu jest. Tak? Czyli jeżeli my jesteśmy zmęczeni, my wiele razy nie jesteśmy w stanie panować nad naszymi emocjami. Możemy być na przykład przykrzy dla naszych bliskich. Tak? Ja kiedy do mnie przychodzi człowiek i mówi, słuchaj, ja jestem tutaj niemiły dla rodziny i w ogóle, to ja pierwsze pytanie, które mu zadaję, dobra, to powiedz mi, jak wygląda twój tydzień pracy. Ja mówię, to ja się nie dziwię, że ty jesteś niemiły. Ja też bym nie była. Bo po prostu nie masz w ogóle czasu ani emocji dla siebie, tak? Ty nie potrafisz operować, ty jesteś po prostu tak nabuzowany, tak zestresowany, tak pełen złości, że to jest wręcz niemożliwe, żebyś ty nie wybuchł, tak? Bo nic z tą złością nie zrobiłeś, tak? Ale o tym wszystkim dzisiaj nie będę mówić. Dzisiaj chcę powiedzieć tylko o kompromisie, który zaczyna się wtedy, kiedy my po prostu nie jesteśmy w domu Ojca. I ja chciałam wam powiedzieć, że ten kompromis jest podłączony do konkretnego grzechu. Nie wiem, czy wy zdajecie sobie z tego sprawę, ale kiedy Adam zgrzeszył, to Adam był z ojcem. Adam był w domu ojca, tak? I słuchajcie, kiedy on posłuchał diabła, to on został zabrany z domu ojca, tak? Czyli grzech wyciągnął go z domu ojca. I wiesz, i tak samo jest z nami. Kiedy my wychodzimy z domu ojca, tak? Kiedy my w tym domu ojca nie możemy być, kiedy my nie jesteśmy w relacji z nim, to my po prostu wtedy jesteśmy podłączeni do pewnego grzechu. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że ten korzeń, tak? Tego naszego nieprzebywania w domu ojca jest związany z nieposłuszeństwem Adama. Tak, że to się gdzieś tam zaczyna. I teraz zobaczcie, kiedy popatrzymy dalej na to, to zobaczymy, że kiedy my odłączamy się od domu ojca, to jest jakiś do tego konkretny powód, ale zaraz połączę ten korzeń z resztą. Słuchajcie, pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym i synu niemarnotrawnym? Pamiętacie te dwie przypowieści? No więc dla mnie to są dwa rodzaje ludzi. Ja mówię o synu niemarnotrawnym, bo on jest dla mnie równie ważny jak ten marnotrawny, bo to też jest niezła gnida, że tak powiem. Okej, okay, ale słuchajcie, dla mnie ten syn niemarnotrawny to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo zobaczcie, co się dzieje w naszych rodzinach. My żyjemy w rodzinach. Czy wszyscy tutaj mają ojców i matki? Pomachajcie. Macie ojców i matki. Super, okej. Okay. Czyli raczej nie mamy tutaj kogoś, kto jest poczęty bez ojca i bez matki. Okay. Ci ojcowie i ci matki są różni, tak? Wiadomo. Jedni są dobrzy, drudzy są źli. Przeważnie wszyscy są tacy półdobrzy, tak powiedzmy. Tak? Czyli po prostu z powodu własnych przeżyć, z powodu własnych sytuacji dookoła, im się udaje w niektórych momentach być dobrymi, w innych nie. Ponieważ jesteśmy dziećmi, które zostały wychowane przez dzieci wojny, tak? Tak, to wiele razy na nich są bardzo trudne rzeczy, tak? Bo to były dzieci, których wychowali, dzieci gdzieś wychowane w czasie wojny. I oni mają swoje przyzwyczajenia. Ja kiedy moja mama umarła, to robiliśmy porządek w domu i słuchajcie, odkryliśmy takie wielkie kartony różnych rzeczy. Ręczników, pościeli, sukienek, butów, starych potrzebnych poszew, takich garnuszków, dzbanuszków i wszystkiego, bo to było na tak zwany posag. I to trzeba było gromadzić, bo wojna zawsze może wybuchnąć. Więc jak myśmy z bratem zaczęli to oczyszczać, to się okazało, że mamy cały taki kontener do wyrzucenia rzeczy. I to były cały czas dobre rzeczy. I do tej pory pamiętam, jak pojechałam do mamy, zobaczyłam, że ona ma takie, wiesz, naczynia wyszczerbione w domu i pomyślałam sobie, tam w szafce są takie fajne naczynia z takimi fajnymi kwiatuszkami dookoła. Teraz mówię do kobiet, także mężczyźni, uzbrójcie się przez chwilę w cierpliwość. Tak, takie fajne kwiatuszki, takie mniejsze, większe talerzyki. Mówię, mamo, czemu my je używamy tylko na święta? Mama mówi, no bo to jest tylko na święta. No ale mamy jeść całe tygodnie w takich odszczerbionych rzeczach. Ja mówię, to jest bez sensu. Mama mówi, nie wyrzucaj. Ja mówię, dobrze, co zrobimy tak, wyciągniemy te piękne talerze. Będziemy na nich jadły, tak? Bo, jedli, tak? Bo jeszcze ja, mój brat, tak? Będziemy na nich jedli. A tamte schowamy do tych kartonów. I gdyby coś się stało, tak? To po prostu będziemy używać tamtych. Słuchajcie, ja wtedy byłam na studiach. Wtedy zaczęli nas uczyć o tym, że jesteśmy, wiesz, dziećmi bożymi i w ogóle i tak dalej, więc ja wtedy byłam dzieckiem bożym. Ja nie chciałam jeść na obszczerbionych talerzach, nie? No więc wymieniłam mamie całe te, jak to się nazywa, zastawy stołowe, łącznie z tym, że wyciągnęłam sztuczce, bo też jedliśmy na takich, wiesz, tych wyginanych jedliśmy, nie? No więc po prostu wszystko wymieniłam. Tydzień byłam wtedy, bo miałam jakąś taką dłuższą przerwę. Wróciłam po 3 miesiącach. Zgadnijcie, na czym jedliśmy? Tak, na wyszczerbionych. Na wyszczerbionych talerzach. Moja mama nie miała objawienia królestwa. Nie, to nie o to chodzi. Moja mama była osobą oszczędną. Ona w ten sposób została wychowana, tak? A ja byłam młodym, gniewnym, który stwierdził, dlaczego ja mam nie jeść pięknych rzeczach. Tylko wiesz, problem polega na tym, że ja mam porcelanę mojej mamy dalej za tą samą szybką i też jej nie używam. Jak byłam mała, to jej używałam, słuchajcie, bo zostały tylko 3 z 6 filiżanek. Ja notorycznie w niej piłam herbatę, notorycznie w niej gotowałam i notorycznie ją używałam, tak? Ale jak dorosłam, to stwierdziłam, nie można iść na pięknych rzeczach. Na piękne rzeczy trzeba patrzeć. Dlatego po prostu musiałam zmienić całe swoje przyzwyczajenia, nie z jakichś dziwnych, wiecie, bo jestem córką króla, będę rządzić. Nie, ponieważ jesteśmy otoczeni przez piękno i możemy się posługiwać pięknem, tak? I możemy w pięknie przebywać. Nie będę mówić rzeczy, które nosimy pod naszymi pięknymi bluzkami i tak dalej, jak one wyglądają. Zostawię sobie to na jakieś babskie. Okej, okay. Ale jeżeli chodzi o kompromisy, które popełniamy, tak, to one zaczynają się od tego, bo ja tu zabrnęłam w ten sposób, że nasi rodzice mają różne przyzwyczajenia, różne rzeczy i to jest związane jakby z czasami, w których oni się wychowali. My jesteśmy wychowani w innych czasach, ale naprawdę czasami w naszym wychowaniu dzieci przebijają nasi rodzice. Przebijają nasi rodzice. Uważaj, jak kładziesz te talerzyki. Przecież nie będę kupować nowych. Tak? Uważaj, co robisz z tymi sztuczcami. Przecież jak się połamiesz, to co z nimi zrobimy, tak? No i później dziecko dostaje po prostu taki ochrzan, że tak powiem, za zbicie szklanki, jakby rozbił drogi kryształ, który nas kosztował 10 tysięcy złotych. Tak? I już dziecko gubi się w tym wszystkim, co tak naprawdę jest ważne i co tak naprawdę po prostu ma cenę, tak? W naszym życiu. Ale znowu, to nie zaczyna się od miejsca, o którym my myślimy, tak? Czyli my jesteśmy, jeżeli jesteśmy tym synem, nie, synem marnotrawnym, który wychodzi w domu, to dlaczego tak się dzieje? Wiecie, ja czasami myślę, że to dzieje się tak, że dlatego, że my wychodzimy również z naszych własnych domów i to jest jakby wyraz naszej dojrzałości, tak? Jeżeli ty ciągle jesteś już dorosłym człowiekiem, masz 20 kilka lat i mieszkasz ciągle z rodzicami, to coś jest nie tak. Ty powinieneś wyjść z tego domu, chyba że opiekujesz się swoją mamą czy swoim tatą, to jest co innego, tak? Ale jeżeli ty jesteś dorosłym człowiekiem i mieszkasz ze swoimi rodzicami, to w naszym społeczeństwie coś jest nie tak. Tak? Jeżeli patrzymy na społeczeństwa wielopokoleniowe, ja pochodzę ze Śląska, na Śląsku zawsze było tak, że my po prostu na Śląsku żyliśmy wielkimi rodzinami, gdzie rządził kto? Babcia. Oczywiście, że babcia. Kto inny mógł rządzić? Tylko babcia. Okay? Także wiesz, ale te rodziny wielopokoleniowe żyły obok siebie, tak? I każda z nich jakby miała swoją tradycję i gdzie się żyliśmy razem. Ale generalnie jakby w rozwoju człowieka jest to, że on z tego domu wychodzi. Tak? On wychodzi, bo on musi stanąć na własnych nogach, musi pokazać, że on potrafi żyć, że on potrafi skorzystać z tego wszystkiego, co się nauczył lub nie nauczył, tak? I że potrafi normalnie funkcjonować. I my mamy takie wyjście z domu ojca, z domu matki, jako część normalnego naszego życia. Niestety najczęściej to nasze wyjście z domu rodzinnego jest kiepskim wyjściem. Tak? Bo ono jest takie, co ty robisz, czemu nie będziesz mieszkać z nami, tak? Masz dopiero 29 lat, wracasz tak późno do domu, co ty sobie nie myślisz? Ja pamiętam taką historię, ja myślałam, że padnę. Słuchajcie, przyszła do mnie pani, która miała po prostu 90 lat i ona mi mówi, znaczy takie 86, mówi, że ona ma olbrzymie problemy ze swoją córką. Ja tak, wiesz, za nim mówiłam i mówię, dobrze, no proszę panią, ale o co chodzi? No bo wie pani, ta córka no po prostu robi co chce. W ogóle się przede mną nie tłumaczy z tego, że o której ona wraca. Ja nie wiem, ja się martwię, tak? Nieraz wraca po prostu o 22. No przecież tak późno nie można wracać, nie? I ja mówię, no ale co jeszcze? No nieraz po prostu nie wraca na noc, tak? Tylko mówi, że ona nocuje u koleżanki lub gdzieś wyjeżdża. No jak można na 3 dni wyjeżdżać? No przecież tak prawdziwi, normalni ludzie nie funkcjonują, tak? Oni funkcjonują inaczej. Nie? I słuchajcie, ja w końcu tak z tego wszystkiego, nie wiedząc, co tej pani mam powiedzieć, pytam się tej pani, proszę panią, a ile pani córka ma lat? No proszę panią, bardzo młoda, 68. Także wiesz, wiele razy jest tak, że kiedy my po prostu funkcjonujemy w różnych schematach, to my zapominamy, że to jest dla nas normalne, że musimy wyjść z domu ojca, ale też ponieważ ci rodzice nie zawsze chcą nas wypuścić z tego domu, to to wyjście wiele razy jest takim mocnym zerwaniem z nimi tych relacji, tak? I wiesz, i teraz widzisz, są takie cztery podstawowe potrzeby, o których już wam wiele razy mówiłam, które powinny być w takim domu rodzinnym dla nas zaspokojone. Tak? Pierwszą potrzebą to jest co? Potrzeba miłości. Druga potrzeba to jest potrzeba bezpieczeństwa. Trzecia potrzeba to jest potrzeba akceptacji i tym w tym mamy też potrzebę chwalenia. I w końcu czwarta potrzeba to jest potrzeba celu. Tak? Czyli dzieci, które wychowujemy w domu, to są dzieci, które potrzebują miłości i to bezkompromisowej. Ja nie będę mówić o tym dłużej, bo to są jakby zasady uzdrowienia wewnętrznego i my nad tym pracujemy. Już takim kościołem jesteśmy, że to uzdrowienie jest dla nas ważne, tak? Ale my potrzebujemy mieć w domu tą miłość, tak? Potrzebujemy odczuwać, potrzebujemy czuć się w domu bezpiecznie, potrzebujemy czuć się akceptowani, chwaleni i potrzebujemy w końcu, jako czwarty punkt, czuć, że jest jakiś cel w naszym życiu, również w tym domu. Że ci nasi domownicy wierzą w to, że jest jakiś cel dla nas, który my możemy po prostu realizować. I wiesz, dla mnie jedną z trudniejszych rzeczy to jest to, kiedy mam młodych ludzi na terapii i pytam się ich, no ale co ty chciałbyś zrobić? Kończysz teraz gimnazjum. Mówi, najważniejsze to jest, żebym poszedł do dobrego liceum. Ja mówię, no co potem? A potem pójdę na dobre studia. A ja mówię, aha, na dobre studia. A ja mówię, a później co będziesz robić? On mówi, a później muszę mieć dobrą pracę. A ja mówię, no dobrze, no ale co to są te dobre studia i ta dobra praca? On mówi, jeszcze nie wiem. Ja mówię, to czym one się charakteryzują? Muszę zarabiać więcej niż tatuś i mamusia. Ja mówię, ale jakieś twoje zainteresowanie tutaj są, ja nie wiem, jakie mam zainteresowania, ale tatuś mówi, że będę dobrym informatykiem, bo informatyk dobrze zarabia. Nie? I to są mniej więcej takie miejsca, czyli my już teraz w tym miejscu, w którym jesteśmy, tak, bardzo często nie potrafimy naszym dzieciom wskazać na to, co może być takim celem w ich życiu, co może być czymś ważnym w ich życiu, co może być takim czymś, co po prostu jest dla nich istotne w tym, co oni robią w życiu. Tak? I teraz zobaczcie, jeżeli popatrzymy, czyli tego w życiu nie ma i to jest coś, że my wypadamy z tego domu, więc ten syn, który wyszedł z domu ojca, którego mamy przedstawionego w Piśmie Świętym jako osobę, która jakby powiedziała, tato, ja już jestem pełnoletni, ja już, wiesz, jestem dorosły, proszę cię, daj wszystko, co do mnie należy, ja chcę zacząć jakby na swoim, tak? No i to była normalna procedura, kiedy ten ojciec powiedział, on się z tego nie ucieszył, bo myślał, że on razem z nim będzie zarządzał tym majątkiem, który mają i powiedział, słuchaj, dobra, to wiesz, no to teraz zróbmy tak, że ty idź tam, gdzie masz iść. No i ten syn poszedł. Tak, no i widzicie, mamy całą tą historię tego syna marnotrawnego, który zmarnotrawił cały majątek ojca, tak, pakując się w różne rzeczy, tak? Ale mamy w tym samym miejscu syna marnotrawnego, który został z ojcem i pracował z ojcem i okazało się, że to wcale za dużo mu w pewnych rzeczach nie pomogło. Więc teraz popatrzmy na te cztery podstawowe potrzeby, jeżeli popatrzymy na nie pod względem tego, jak Bóg to stworzył, tak? Czyli na to, jak Bóg chciał, żeby to było zaspokojone. Widzisz, my mało mówimy o tym, powiem jeszcze taki fragment, który jest dosyć dla nas istotny, tak? Jeżeli nie wiecie, że to jest dobry, zobaczcie 92 psalm, 13 do 15, jest zasadzeni w domu Pana, rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga, nawet w starości wydadzą owoc, pełni sił i kwitnący, aby opowiadać, że Pan jest prawy, On jest moją skałą i nie ma w Nim żadnej nieprawości, tak? Czyli tylko ci, którzy nie opuszczą domu Ojca, ale będą w Nim zasadzeni, tylko ci na starość będą wydawać owoc i tylko ci będą w pełni sił i będą kwitnący, aby opowiadać, że Pan jest prawy. On jest moją skałą i nie ma żadnej nieprawości, tak? Tylko ci, którzy są zasadzeni w domu Pana. Wiesz, Dawid, kiedy się modlił, to on powiedział taką, mówił taką jedną rzecz. Ja Cię, Boże, o jedno proszę. Pamiętacie, o co Dawid prosił Boga w psalmach? Żeby mógł przebywać w domu Pana przed wszystkie dni swojego życia, tak? Czyli to była Boże. Dlaczego? Dlaczego, że może być tak, że różne rzeczy po prostu nas z tego domu Pana wywalą. Nasze zgorszenie się Bogiem, nasze zgorszenie się tym, że po prostu, wiesz, że czegoś nie dostaliśmy, coś nie poszło po naszej myśli, ono nas może z tego domu wywalić. Dlatego jest powiedziane, że tylko syn zostanie z ojcem na zawsze. Tak? Niewolnik nie. Sługa nie. Więc jeżeli my jesteśmy synem w domu ojca, to nawet jak my się z tego domu ojca naturalnego wyprowadzimy, to my jako syn ciągle mamy łączność z tym ojcem. Tak? Jeżeli my natomiast jesteśmy w domu jak niewolnik, tak? Czym się różni niewolnik od dziecka? A właśnie tym, że dziecko może wyrażać, co ono pragnie, co ono czuje, co ono chce, tak? Może mówić o tym, co jest dla niego ważne, tak? Może mówić, że czuje się niebezpiecznie. Niewolnik nie może mówić, że jest mu źle, że czuje się niekochany, tak? Że czuje po prostu, że są rzeczy w nim niewłaściwe, tak? Nie może tego mówić, może wyrażać tylko dobre uczucia. Ja mam bardzo dużo ludzi, których znam, którzy przychodzą do mnie i mówią, w moim domu nie można było wyrażać złych uczuć, trzeba się było całe życie uśmiechać. Ja mówię, czyli jak przyszedłeś do domu i ktoś cię pobił, to też musiałeś się uśmiechać. No tak, bo ja musiałem sobie z tym poradzić. Tak? Czyli nie można było pokazywać złych emocji, tak? No to nie jest dziecko, to jest niewolnik. I widzicie, my możemy takie myślenie, takie coś przenieść do Boga, do naszego domu, kiedy my mieszkamy z domu z Bogiem, tak? Bo my mamy całe lata doświadczeń wychowania w naszych własnych domach i my jakoś w tych domach funkcjonowaliśmy. I to, co my bardzo często robimy, to my przenosimy te nasze doświadczenia i to niestety bardzo bezwiednie do naszego funkcjonowania w życiu z Bogiem. Czyli my zaczynamy funkcjonować w życiu z Bogiem tak, jak funkcjonowaliśmy po prostu w naszych domach rodzinnych. Czyli tak, jakbyśmy funkcjonowali pod grzechem Adama. Tak, jakbyśmy funkcjonowali pod pewnym takim, nie pod łaską, tak, tylko pod po prostu miarą grzechu. I teraz popatrzcie dalej. Jeżeli zobaczymy na te cztery potrzeby, tak, jeszcze mam jeden fragment, tak? Jeżeli my wykrzesujemy jakieś objawienie z głowy, to jest zupełnie co innego niż wykrzesujemy jakieś objawienie z serca. I jest tutaj taki fajny fragment w psalmie znowu 23, tak? W 3 do 6 rozdziale jest napisane: posila moją duszę i prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet chodził doliną cienia, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twoja łaska i kij twój pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem i mój kielich przelewa się. Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w domu Pana przez długie czasy. Tak? I teraz jak odwrócimy to, tak? Jeżeli ja po prostu wiem, że On jest ze mną w ciemnej dolinie, jeżeli to jest objawienie wynikające z mojego bycia w domu Ojca, z mojego przebywania w Nim, to ja jestem po prostu pomimo trudu i pomimo różnych rzeczy. Jeżeli ja tego nie wiem, mam to tylko w głowie, to ja po prostu w takich momentach to mi nie wystarcza. Na początku mówię, ja wiem, że Pan mnie prowadzi, Pan mnie ze mną, ale jeżeli rzeczy toszą cię w kierunku złych, ja nie zostanę z tatą, bo ja myślę, że on właśnie po prostu mnie krzywdzi. Tak? Czyli rozumiecie, jeżeli to jest objawienie głowy, tak, ja rozumiem wszystkie zasady Pana, to po prostu ja nie jestem w domu Ojca, ja uciekam z domu Ojca. Ale jeżeli ja jako syn rozumiem, jaki jest Ojciec, to ja zostaję w domu Ojca, bo wiem, że On jest ze mną w tym ciężarze, który teraz niosę. I dla mnie jedną z piękniejszych rzeczy jest to, że człowiek pomimo trudnych rzeczy, przez które przechodzi, pomimo wiesz, chorób, przez które przechodzi, to po prostu jest człowiekiem, który zostaje przy Bogu. Wiesz, kiedy ja rozmawiałam z Dawidem Hoganem i on zaczął mówić słowa, pamiętacie, on opowiadał, ja nigdy nie choruję, zawsze jestem zdrowy i w ogóle. Ja popatrzyłam na tych naszych usługujących, którzy siedzą ze mną, ja mówię, ten chory na to, ja chory na to i pomyślałam sobie, jak ja na to spojrzę. I wiesz, porozmawiałam z Dawidem i mówię, wiesz co Dawid, ja nie wiem, jak ja mam na to spojrzeć, dlatego że my służymy Panu Bogu, wielu z nas jest schorowanych i nie odwraca się od Boga, dlatego że to uzdrowienie nie przyszło, ale cały czas wierzymy w to uzdrowienie. Tak? To nie znaczy, że my teraz przestaliśmy wątpić. My dalej jesteśmy w tym miejscu wiary i zaufania w to, że On jest w stanie uczynić cud, ale nie odwracamy się od Niego, dlatego że On tego cudu nam nie dał. I pamiętam, On wtedy spojrzał na mnie i powiedział, to jest najpiękniejsza rzecz, kiedy Ty pomimo troski i ciężarów, które nosisz, czy one dotyczą zdrowia, czy samotności w Twoim życiu, czy rzeczy, których jeszcze nie masz, tak? Nie odwracasz się od tego Boga, nie zostajesz daleko od Niego, tylko mówisz, kocham Cię. Będę Cię kochał nawet jak będę takim robokopem, jak mi coś tam wszczepią, zrobią i w ogóle i tak będę przy Tobie i dalej będę wierzyć w swoje uzdrowienie. Tak? I to są jedne z trudniejszych rzeczy, tak? My mamy dwa rowy. Jeden to jest taki, uzdrów mnie teraz, aleluja, amen i już! Nie? A ja z wieloma ludźmi pracuję procesowo, bo dla nich nie ma nadziei. Pracuję w nich w tych procesach i mówię, Ty nigdy nie wiesz w to, że Ty nie będziesz uzdrowiony. Więc mamy dwa rodzaje. Jeden to jest czekamy na cud i niech ten cud się wydarzy. A drugi idziemy procesem. I co robimy? Czekamy na cud. I niech ten cud się wydarzy. I może te dwa procesy się połączą. Może Pan Bóg nagle zrobi tak, bo po prostu w Jego ranach jesteśmy uzdrowieni. Tutaj nie ma zmiany doktryny. Tak? On umarł za to, żebyśmy byli uzdrowieni. Ale pewne rzeczy się nie dzieją. I to są największe natężenia, które powodują, że my gdzieś się wycofujemy. Dlaczego? Dlatego znowu, że nie jesteśmy zasadzeni w domu Pana i nie rozumiemy tego, jak Bóg naprawdę postępuje. I teraz zobaczmy tutaj dalej, tak? Jeżeli te potrzeby, to już o tym mówiłam, tak, nie są zaspokojane w naszych domach rodzinnych, czyli te cztery potrzeba miłości, bezpieczeństwa, tak, potrzeba akceptacji i potrzeba celu, to my je zaspokajamy w jakiś inny sposób, tak? I wychodzimy z tych domów, tak, i szukamy tego zaspokojenia gdzie indziej, tak? I teraz widzicie, jeżeli my tych potrzeb nie mamy zaspokojonych i wychowujemy nasze własne dzieci, to jak my te dzieci wychowujemy? Ja wam powiem jak. Albo próbujemy być takimi rodzicami, jakimi byli nasi rodzice, albo robimy wszystko, żeby tylko nie być takimi rodzicami, jakimi byli nasi rodzice. Albo w jakiejś połówce jesteśmy. Nie? Czyli zobaczcie, cały czas przed czymś uciekamy. Tak? Żeby nie być sobą, być jak oni, albo żeby być jak oni, nie być sobą. i aspekt, jakie są dzieci, jakiej oni miłości od nas potrzebują, to w ogóle jest jakby zapomniany. I aspekt tego, że my też nie możemy być na przykład tacy jak nasi rodzice, tak, bo jesteśmy totalnie inni, też po prostu w tym wszystkim pomijamy. Więc znowu, wychodzimy z jakiegoś domu, z domu ojca ziemskiego. Więc my musimy się przesadzić do innego domu, tak, do domu ojca niebieskiego, żeby zacząć funkcjonować inaczej. Tak? I teraz znowu, jeżeli my nie będziemy w tym domu zasadzeni, to będziemy ciągle mieli to: Boże, nie jestem jak Ty, kochając moje dzieci. I Bóg mówi: no nie jesteś. No i później prowadzi takie rozmowy, jak prowadził ze mną, tak? Jak ja po prostu byłam w takich tarapatach, tak? Czułam, że poraniłam jakichś ludzi i w ogóle, i mówię: Boże, nie będę Ci służyć. Nie będę Ci służyć, ja nie mogę tego robić, bo ja jestem zła. Jestem za ostra, za. No. A w ogóle mam na imię Izabel i to źle brzmi. Nie? No i wiecie, w pewnym momencie Bóg mi powiedział: a, czyli Ty chciałaś mi służyć, jak będziesz taka doskonała. Ja mówię: no. Jak będziesz taka jak Chrystus. Ja mówię: no. A później mówię: nie. No bo to syndrom mesjański, to ja taka głupia nie jestem, to ja wiem, że nie możemy mieć syndromu mesjańskiego. Ale wiesz, ale z czym to jest związane? Znowu z tym, że ja nie jestem zakorzeniona w domu ojca i teraz przechodzę na syna, na miejsce syna niemarnotrawnego, tak? Który po prostu służył temu Bogu i co do niego mówił? Ja Ci służę, jestem Ci taki wierny, taki dobry, wszystko zrobiłem, co Ty, a Ty co? Ty Jego przyjąłeś, a nie mnie. Słuchajcie, czym oni się tak naprawdę różnią? Jeden poszedł, wszystko zawalił, skrzanił wszystko, tak? Bo po prostu stwierdził: ja sam sobie dam radę bez Ciebie i wyprowadził się z temu do go ojca. Tak wielu z nas robi, tak? Kiedy się z czymś zgorszy w chrześcijaństwie. Zgorszy się tym i już nie ma. Szósty kościół, którym jest. Teraz błogosławię Cię, jeżeli jesteś z szóstego kościoła tutaj. To jest tylko Twój siódmy kościół, jeszcze 30 przed Tobą. Nie rozumiecie? Czyli ja po prostu przesadzam się za każdym razem, jak mi się robi ciężko. Ja nie mówię, że nie ma złych kościołów, właśnie w takim jesteście. Tak? Rozumiecie? Czyli to jedna rzecz. A druga rzecz, zostaję w tym kościele, wiernie służę, wszystko sprzątam, a później zawsze wypomnę pastorowi, że przecież ja byłem najwierniejszy, a Ty mnie nie widziałeś. Przecież to jest syn niemarnotrawny. A nie podałeś mi ręki, zapomniałam, że to ten grips. Albo nie ma miłości, to jest jeszcze następne. Wiecie, tylko to wynika zupełnie z czegoś innego, zaraz do tego wojdę, bo nie chcę tego tak jakby profanować, bo to jest ważna rzecz. Tak? Ale zobaczcie, czyli my wychowujemy nasze dzieci, tak? I ciągle się zmagamy z tym, że nie jesteśmy właściwymi rodzicami. Nie rozumiemy, jakie podejście ma ojciec do wychowania naszych dzieci, ale też dla nas. Czyli pierwsza rzecz, która jest istotna i którą jeżeli mamy w domu ojca i pielęgnujemy jej i uczymy się w tym domu ojca, to jest właśnie ta potrzeba miłości. Słuchajcie, ja nie wiem, czy wy zdajecie sobie z tego sprawę, że list do Koryntian, pierwszy, 13 rozdział, tak? To nie jest list o tym, jak my mamy kochać. Wiecie o tym. To jest list o tym, jak nas kochają. A na końcu jest napisane: dążcie do miłości. I oczywiście, jak ja czytałam jako krótko nawrócona osoba ten list, to pomyślałam: Boże, nie wiedziałam, że ja nikogo nie kocham. No bo to jest takie objawienie, tak? Miłość taka jest. Czy udało Ci się kiedyś zakryć, tak? Zakrywać to, co Twój partner zrobił, tak? To, co Twój mąż zrobił i nie wypomnieć mu tego? To jest ta doskonała miłość. Czy zdarzyło Ci kiedyś się przejść nad tym, jak on Ci gdera, gmera, po prostu złości się i w ogóle, i nic z tym nie zrobić? I nie powiedzieć mu: byłeś nieprzyjemny dla mnie? Albo przynajmniej nie zrobić takiej miny? Tak? Żeby zobaczył, żeby zrozumiał, tak? Czy zdarzyło Ci się takie coś? Albo czy się zdarzyło Ci nie wyjść i uciec, kiedy nie zostałeś wysłuchany? Albo nie podnieść głosów irytacji, albo nie powiedzieć: przecież mówiłam, zrób tą zmywarkę 3 razy. Tak? Czy zdarzyło Ci się? To znaczy, że zdarzyło Ci się taką cząstkę, nie macie zmywarki. A czyli zdarzyło Ci się. Odkryłaś prawdziwą miłość, nie kupuj zmywarki. Okej? Okay? Czyli zdarzyło Ci się zrobić coś, tak? Wy się nie liczycie. Będziecie z tego pokutować, że nie macie zmywarki. Okej? Okay? Bo przy tym naprawdę dużo można się nauczyć. Zmywarka jest moim doświadczeniem miłości. Tak, tak, tak. I tego, że skleroza zaczyna się od wieku lat 7. Okej, dobra, czyli słuchajcie, jeżeli my jesteśmy w tym miejscu i my rozumiemy, że to są pewne rzeczy, które pokazują nam doskonałą miłość i na końcu, jakby kiedy ta cała miłość jest nam przedstawiona, to co jest powiedziane? Jest powiedziane: dążcie do miłości. Czy to nie jest uwalniające? Dążcie do miłości. Przestańcie się potępiać, że wy tej miłości po prostu nie umiecie tak pokazywać, tak? Przestańcie w końcu się obrzygiwać, opluwać, po prostu, wiesz, jak ja przychodzi do mnie taki klient i zaczyna do mnie mówić: a, nie umie kochać, nie umie tego, ja mówię: Pan to jest cudowny, ja tak mogę siedzieć i tylko słuchać, Pan się sam opluje, Pan się sam przytuli, ja tak siedzę i słucham. byle więcej takich. I my czasami tak z Panem Bogiem. To źle, tamto źle, taki jestem, nie kocham, nie widzę. No oczywiście, że my nie potrafimy kochać doskonale. Ale jeżeli dążymy i staramy się, tak, to po prostu znaczy, że kochamy. Tak? I słuchajcie, ale tego nie zrozumiemy, jeżeli po prostu nie będziemy rozumieć, że ta miłość zaczyna się od tego, że to my jesteśmy ukochani. Wiesz, ja czasami, kiedy chodzę sobie po łąkach i Jezus przychodzi do mnie i mówi mi, że mnie kocha i kocha i kocha, to pierwsza moja myśl, wiesz, wiecie, jest jaka? No, rozrabiałam gdzieś. Coś zrobiłam. On mi za dużo mówi, że mnie kocha. Nie? Zaraz mi coś wywali. I teraz myślę sobie, skąd ja to mam taką myśl? Rozumiecie, czyli idę z tym Panem Jezusem i mówię, czy jest coś takiego, co jest ważne dla mnie, czy jest coś, co ty chciałbyś mi powiedzieć? On mówi, tak, że cię kocham. I że cię naprawdę kocham, i że jesteś dla mnie ważna, i że cię kocham. Ja myślę, nie, to coś nie gra, zaraz będzie jakiś bum, nie? Zobaczcie, my jesteśmy tego nauczeni z domu. Czyli my musimy się oduczyć tych nawyków i zacząć się zakorzeniać w domu Ojca. Tak? Zacząć się zakorzeniać w tym, jak On na nas patrzy i co On chce do nas mówić. Czyli my wiemy, o tym każdy chrześcijanin wie, co trzeba Bogu dać. No co? Co trzeba Bogu dać? Co? Serce, tam dalej, co jeszcze, no? Uwielbienie trzeba Mu dać, tak? Trzeba się do Niego modlić, tak? No. Trzeba, tak? To jest ważne. My jako chrześcijanie uwielbiamy Boga, tak? Mówimy Mu, że Go kochamy, że jest świetny, że jest dobry. Nawet jak nie czujemy i czujemy się, jakbyśmy Go oszukiwali, to i tak Mu mówimy, tak? Ale my w ogóle jakoś gubimy w tym ten aspekt, że On chce nam mówić, że nas kocha. Że On chce nam mówić, że jesteśmy dla Niego ważni, że chce nam mówić, że jest nas zadowolony, tak? Że Bóg chce nam to mówić. Czyli zapominamy o tym, że to nie jest tak, że nasza wiara, tak, jest czymś, co my wyprodukujemy, ale że ona wynika z miłości, którą On nam dał. Tak? W tego, że uwierzył, że nam się uda i obcięcił swojego Syna. I cały czas o tej miłości chce nam mówić i tą miłość chce nam dawać. Jeżeli my tym nie przesiąkniemy, jeżeli my nie będziemy tym oddychać, jeżeli to nie będzie w nas, to my ciągle będziemy mieć to usiłowanie miłości, tak? I ciągłe załamanie tym, że nie wychodzi nam to kochanie tak, jak powinniśmy kochać. Wiesz, jak macie dzieci i nieraz na to rzeczy dzieci wam się zdarzy burknąć albo się nie odzywać, albo coś nie tak powiedzieć, no chyba, że wszyscy jesteście tacy jacyś, bo ja to przeżywam to po 100 razy, że coś nie tak powiedziałam, że coś nie tak zrobiłam, że znowu nie tak tego i chodzę i myślę, że tu byłam za ostra, tam byłam za łagodna, tu byłam taka, mój ostatnio mąż mówi do mnie, jak my te dzieci musimy wychowywać? Bo u mnie to było tak, po niemiecku, ja mówię, o Jezu, umarłabym, wiesz. I później mówi do mnie, wiesz, bo ty musisz z dziećmi robić tak, tak, tak i tak. Ja mówię, ja już na pierwszym punkcie się zgubiłam, bo jestem totalnie inna, tak? Rozumiecie? Więc my już w tym wszystkim myślimy, nie dość, że nie robię z tymi dziećmi tak, jak mąż chce, to w ogóle nic z nimi nie robię, bo robię zupełnie inaczej. Tak? Czyli jestem w takim ciągłym konflikcie, więc gdzie ja muszę wrócić w miejsce tego konfliktu? Do domu Ojca. Do miejsca, gdzie ta pierwsza potrzeba miłości została zaspokojona. I dla mnie to jest, wiesz, jak ja pierwszy raz usłyszałam o tych potrzebach miłości, to pomyślałam sobie, wow, to może być tylko w raju zaspokojone. No bo nikt z nas nie ma tak doskonałych rodziców. Mamy rodziców po przejściach, umówmy się. Oni mają różne rzeczy, które sami przechodzili, sami jakieś ciężary przechodzili. Wiesz, ja mam czasami ludzi, którzy przychodzą do mnie i mówią, wiesz, dzieci liderów i mówią do mnie, wiesz, ja muszę się dobrze zachowywać, bo jest napisane w Piśmie Świętym, że biskup musi dobrze domem zarządzać. A ja mówię, ty, ale ty biskupem nie jesteś. No ja wiem, ale mój tata jest. Ja mówię, gdzie to dziecko po prostu utknęło w tych rodzica, wiesz, jakby wykładach, tak? Gdzie to dziecko poszło, tak? Bo ono musi tak pomóc temu rodzicowi, żeby on był dobrym biskupem, tak? Rozumiecie, biskupem, czyli liderem, czyli kimś, kto jest głową domu. Tatusiowi muszę, ja muszę pomóc tatusiowi, żeby on był głową domu. Nie mogę rozrabiać, bo inaczej tatuś nie jest głową domu. Z czego to wynika? Muszę się oduczyć tej mimiki, bo to później źle wygląda. Dobra, ćwiczymy przed kamerą, która ciągle nie jest do nagrywania, no ale... Dobra, słuchajcie, ale o co chodzi w tym wszystkim? Chodzi o to, że my, jeżeli mamy wziąć tą miłość, to musimy ją wziąć z domu Ojca, czyli musimy być w tym domu zakorzenieni, jeżeli chodzi o miłość. Musimy się tej miłości uczyć i musimy uczyć się tego, co Bóg do nas mówi. Tak, następna rzecz to musimy w tym domu czuć się bezpiecznymi. Wiecie, służenie Bogu, i tu to powiem wyraźnie, to nie jest miłość jak przy syndromie sztokholmskim. A wielu z nas tak kocha Boga. Wiecie, co to jest syndrom sztokholmski? To jest kochanie kogoś, to jest miłość ofiary do kogoś, kto się nad nim znęca. I wiesz, i problem polega na tym, czyli ta ofiara po prostu, gdzie ktoś ją porwał, ktoś się nad nią znęca, tak? To jest po pewnym incydencie, który był, on cały czas jest przy tej ofiarze. I cały czas ją kocha i cały czas z nią jest. I wiesz, czasami nasze dzieci, które mają rodziców, którzy są rodzicami toksycznymi, oni ich kochają, kiedy ci rodzice naprawdę ich krzywdzą. Bo dla dziecka jest bardzo ciężkie odłączenie się od rodzica. Ono sobie nie może tego wyobrazić. I dlatego tak często ten rodzic jest przy rodzicu, który krzywdzi. Ale czego on się wtedy uczy, słuchajcie? On się uczy miłości, która boli. Tak? Czyli miłości, która nie daje poczucia bezpieczeństwa. I zobaczcie, jak często my mówimy, nasze dziecko przychodzi do nas i mówi: boję się, mamo, boję się, nie wiem, co z tym zrobić. A mówi: czego się boisz, głupia? Drzwi są zamknięte, jesteśmy na 7 piętrze, nikt nam tu nie wejdzie. Tato, ale jak to nikt nie wejdzie? Zobacz, tutaj przez misie takie światło prześwieca i te misie tak świecą i poruszają się w moim pokoju. Przestań być głupi, misie nie świecą i nie ma w nich światła. Rozumiecie? I my jakby zostawiamy te dzieci w tym ich lęku, a one naprawdę coś przeżywają. Może widzą, może to są dzieci prorocze, może to są dzieci, które widzą anioły, a my po prostu mówimy: ty się masz nie bać już. Rozumiesz? Bo ja ci mówię, że w domu jest bezpiecznie. Ja rozumiem, że tak jest. Ale Pan Bóg, kiedy Zbyszek do niego mówi: boję się, to nie mówi: Zbyszek, nie bój się, nie masz powodów. Tylko najpierw dopytuje się: czego się boisz, Zbyszek? A dlaczego się tego boisz? A później mu mówi... Później mówi do Zbyszka: Zbyszek, zaufaj mi. Ja cię przez to przeprowadzę. Czyli on nie mówi: Zbyszek, nie bój się, bo to znaczy, że nie masz wiary. Słuchajcie, my naprawdę w jakiejś religii żyjemy czasami. Strach jest normalną rzeczą wtedy, kiedy po prostu coś nam nie pasuje, coś nie pasuje naszej duszy. Strach jest emocją, którą dał nam Pan Bóg. To jest taki włącznik, który się włącza wtedy, kiedy coś nie gra. Kiedy coś nie gra w jakiejś relacji, to my czujemy strach. I ten strach powoduje, albo złość, tak? I ten strach powoduje, że my myślimy, że musimy coś tu załatwić. Coś nie gra. Gdybyśmy nie czuli tego, to nigdy nie poszlibyśmy wyjaśnić jakiejś relacji, tak? I to jest ważne dla nas. My nie możemy tego wsadzić pod buta, tak? Więc jeżeli my czujemy się niekomfortowo z Panem Bogiem, my nie czujemy się bezpiecznie, to my nie powinniśmy tych od do miłości śpiewać: o Boże, kocham Cię, nawet jak zwalisz mi na głowę cegłę, nawet jak źle będzie w moim życiu, nawet jak po prostu wyrzucą mnie z pracy. Wyrzucili mnie, to będę Cię kochać. Rozumiecie, to nie jest żadna oda do wolności, oda do miłości. My musimy z Bogiem o tym porozmawiać. I powiedzieć mu: tato, no kurczę, ta praca była mi potrzebna, ja tego nie rozumiem. Tak? Nie czuję się bezpieczny, bo modliłem się i tą pracę straciłem. Nie czuję się bezpieczny w relacji z Tobą. Tak? Ja potrzebuję tego bezpieczeństwa. I to jest takie nasze, takie jakby zakorzenianie się w tym domu Ojca. Kiedy ja mogę Mu powiedzieć, że ja nie czuję się tu bezpieczny, a nie mówić: ja jestem bezpieczny w Tobie, nawet jak na mnie coś się dzieje, coś mi spada, tak? Bo my to mamy, diabeł mnie zaatakował, to się stało. My nie mamy tego rozróżnienia, nie pytamy się: taty, co się stało? Czy ja zgrzeszyłem, tak? Przeważnie to jest kwestia taka, że to mnie spotkało, dlatego że ja zgrzeszyłem, tak? Albo jest takie pytanie, wiecie, ja się na to pytanie naprawdę złoszczę tak, że głowa mała. Ludzie do mnie przychodzą i pierwsze, co mówią, to mówią: słuchaj, wiesz co, ja wiem, że ja sobie na to zasłużyłem, tak? Bo ja byłem nieuczciwy, nie modliłem się i nie czytałem Biblii. I dlatego takie rzeczy do mnie do życia przyszły. I ja mówię: słuchaj, ale tutaj coś nie gra. Jak byłbyś zakorzeniony w domu Ojca, to byś wiedział, że czytanie Biblii i modlenie się to jest efekt Twojej miłości, a nie dowód na to, że Ty musisz ją czytać, dlatego że wtedy nic się złego w Twoim życiu nie stanie. To jest przekręcenie Ewangelii. Kiedy ja myślę, że ja muszę robić to, bo inaczej coś złego mnie w życiu spotka. Tak? Jakby na każdego, kto nie modli się i nie czyta Biblii, stępował demon, to podnieś rękę, ilu by ich było. Rozumiecie? Ale zacznijcie czytać Biblię, bo to jest mądre. Będziecie wtedy o tym wiedzieć, rozumiecie? Ale o tym mówię, żebyśmy byli mądrzy w takim postrzeganiu rzeczywistości, nie przekręcali pewnych faktów, że nie ma czegoś takiego, dlaczego takie rzeczy mi się stały, bo ja stałem się letni z życiem z Bogiem, tak? I dlatego ta żona mnie zostawiła. Oczywiście, że byłeś letni w życiu z Bogiem i myślałeś, że sobie można na wiele pozwalać i co się stało? I wyprowadziłeś się z domu Ojca i przestałeś być czujny. Czujniki ci się wyłączyły i zacząłeś myśleć, że wszystko jest okej, że w świecie jest tylu fantastycznych ludzi. Super, po co mi ten kościół? Tu są wszyscy tacy pokręceni, a w świecie są po prostu super, świetnie imprezy, można o wszystkim pogadać. Wiecie, ja znam takich ludzi, którzy mówią: po co chodzić do kościoła? Ja poszedłem na terapię, chodziłem na terapię przez 3 lata, jestem zdrowy po takich przejściach, które miałam. Super funkcjonuję i w ogóle. A w kościele są wszyscy ludzie, którzy są chorzy. Ja mówię: no to w moim wypadku prawda, ja jestem chora, potrzebuję kościoła, nie? Ale myślę sobie, to coś jest przekręcone. Bóg używa różnych osób, tak? Które nam pomagają, które nas wzmacniają, które z nami są, tak? I to Bóg nas do nich prowadzi. Ale my musimy rozumieć, że kościół to jest miejsce dla chorych i zdrowych. Ale to jest znowu przekręcenie pewnych faktów. Idę na jakieś manowce, mój proroczy umysł mnie zwodzi. Siu! Wracamy. Dobra, jesteś w domu Ojca, masz się czuć bezpieczny, tak? Jeżeli nie czujesz się bezpieczny, to ciągle będziesz myślał właśnie, że będziesz służył Panu Bogu, żeby tylko diabeł nic złego ci nie zrobił, tak? Czyli i wiecie, dlaczego my tak służymy Panu Bogu? Bo myślimy, że lepiej służyć Panu Bogu, bo inaczej diabeł się do nas dobierze. Znowu to samo. Nie musi być syndrom sztokholmski. Może być to, że służę Ci Panu Bogu, bo wtedy Ty mnie chronisz od diabła. Znowu coś tu nie gra. Zauważacie, że to tak trochę dziwnie pachnie. Jak jestem z Panem Bogiem, jak jestem, to wtedy po prostu nie, wiesz, diabeł mnie nie dopada. Nie atakuje różnych rzeczy. Znaczy nie atakuje mnie, tak, coś się w moim domu nie dzieje. To jest po prostu strasznie, strasznie jakby niebezpieczny priorytet. Bo później, wiesz, twoje dzieci się rozchorują, nie będziesz w kościele ileś czasu i stwierdzisz, że to dlatego, że nie byłeś w kościele. I znowu, jeszcze bardziej się w tym wszystkim zakręcisz. To nie o to chodzi. Bądź w domu taty, ucz się tam, że jesteś w nim bezpieczny, że możesz go kochać, że możesz mu nawet powiedzieć, że źle się masz tutaj, w tym domu ojca, tak, czyli z nim, że go nie rozumiesz, że nie wiesz, dlaczego to się stało. Tak, kiedy ja straciłam moją mamę, a później dzieci, to ja nie mówiłam do Boga, ty jesteś dobry i świetny i w ogóle i wszystko jest w porządku. Ja mu powiedziałam, ty jesteś nie w porządku. Albo ja jestem nie w porządku. Ktoś tu jest nie w porządku, jeżeli ja ich straciłam. I wiesz, i prowadziłam bardzo długo z nim takie rozmowy, aż doszłam do momentu, kiedy czułam się bezpieczna i mogłam powiedzieć w nim, tato, ja wierzę, że ty jesteś dobry i nie ma w tobie żadnej odmiany, tak? I że ty nie jesteś tym, który kradnie, zażyna i wytraca. Że to ty nie kradłeś, ty nie zażynałeś, ty nie wytraciłeś. Tak? I miałam zrozumienie tego, dlaczego to się stało. Więc dla nas to jest ważne, żebyśmy w domu ojca czuli się bezpiecznie. Tak? Czyli żebyśmy się czuli bezpiecznie, żebyśmy się czuli kochani. I w końcu następny punkt, tak? Żebyśmy się czuli akceptowani i żebyśmy czuli, że Bóg się nami zachwyca. Głupio o tym mówić, co? Że Bóg się nami zachwyca. Zastanawiałam się, jak wam to powiedzieć, że Bóg się mną zachwyca. Ale powiem wam jedną rzecz. Kiedyś miałam jedną rzecz, którą mogę wam powiedzieć. Pamiętam, że kiedy odkryto, że mam pewną rzecz, która jest chorobą i nie wiadomo, jak to będzie dalej i w ogóle, ja się modliłam o uzdrowienie, modliłam się przez kilka lat, to uzdrowienie nie następowało. I pamiętam, było takie bardzo duże spotkanie z dużym namaszczeniem, ja tam siedziałam przed Bogiem i mówię, że ja ci tak będę służyć bez względu, jak to będzie wyglądać, tak, dopóki będę się ruszać, to będę ci służyć, jak nie będę się ruszać, to też ci będę służyć, bo w sumie nie widzę innego życia i tak dalej. Ale taka byłam złamana, bo nie wiedziałam, co będzie dalej, tak? Ale stwierdziłam, no co ja zrobię, no przecież nie odwrócę się od Boga, tak? Nie chcę nawet, tak? Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. I po prostu pamiętam, że tak leżałam i jakby modliłam się do Boga, żeby był ktoś, kto mnie będzie w stanie zanieść przed Jego tron. I wiesz, i to było ciekawe, bo jedna moja przyjaciółka położyła na mnie ręce, pojawił się wtedy anioł, on mnie zaniósł przed ten tron Boży. I tata mnie wziął na ręce, popatrzył na mnie, popatrzył mi głęboko w oczy i powiedział do mnie, doskonała. I ja pomyślałam sobie, coś tu nie gra. Jaka doskonała? No nie z taką wadą, bez przesady, tak? I teraz co, tu dzieci, tu wszystko i ja w tym wszystkim, tak? Wiesz, i tak popatrzył na mnie i powiedział, doskonała jesteś. I mówi do mnie, ja o niczym nie zapomniałam. Się nie musisz niczym martwić. Jesteś zachwycająca, doskonała, wspaniała. Nie? I mówię, mnie wszystko przeszło. Czy zamanifestowało się uzdrowienie? Nie. Tak? Ale zamanifestowała się wolność. Ja przestałam się martwić tym, jak to będzie, co to będzie, kiedy to będzie, panika, nocne budzenie, wszystko mi się skończyło. Bo on się nade mną pochylił i powiedział mi, kocham cię, jesteś doskonała, jesteś świetna, nic się nie martw, tak? I wiesz, i kiedy Jezus chodzi ze mną po łąkach i mówi do mnie, świetnie to zrobiłaś, to było naprawdę niezłe, to ja tak... Czy ty jesteś prawdziwym Jezusem? To jest moje pierwsze pytanie, które ja zadaję. Naprawdę, bo widzę, jak ja nie jestem po prostu zżyta z tym, że ktoś mi może coś takiego powiedzieć. Że ja jako prorok jestem bardzo ostra i najostrzejsza względem siebie, względem ludzi nie. Bo chyba mi już to wywieczało po prostu po wszystkich terapiach, które prowadzę. Wiesz, ale prawda jest taka, że względem siebie jestem bardzo ostra. I wiesz, i kiedy on ze mną mówi, to było świetnie, świetnie to rozwiązałaś. I ja tak się mówię, a to też ci się podobało? Tak, to było dobre i w ogóle. Ja tak mówię, ale to przecież ty wymyśliłeś, nie? A on mówi, ale to wiesz, to świetnie ujęłaś i w ogóle. I ja myślę sobie, te spotkania są dziwne, Panie Jezu. One są bardzo dziwne, bo ja kompletnie nie jestem przyzwyczajona do takiej akceptacji i takiego zachwytu. Ja jestem, i wiesz, i kiedy, pamiętam, przyszło do mnie dziecko, tak, które było takim bardzo dobrym muzykiem i tak dalej i mówi do mnie tak, najtrudniejsze dla mnie jest to, jak ja schodzę z konkursu, tak? Bo moja mama jest też takim moim jakby trenerem, tak? Ona mnie uczy. Najtrudniejsze dla mnie jest to, że ja schodzę z tego konkursu i pytam się mamy, mamo, jak było? I moja mama mi nie mówi, świetnie, super, to było cudownie, tylko mówi, źle trzymałaś rękę. Źle trzymałaś rękę i pewnie z klasyfikacji dostaniesz tu w dół, tamto w dół i tamto. Nie? I ja pomyślałam sobie, jak my jesteśmy do czegoś takiego z Panem Bogiem przygotowani, jak my mało jesteśmy pod tym względem zakorzenieni w domu Ojca, jak my często spodziewamy się tego, że padnie zarzut, że ja się niewystarczająco modlę, niewystarczająco czytam, niewystarczająco coś robię, niewystarczająco coś mówię, tak? Że jestem niewystarczająca, tak? Jeszcze bardzo często ludzie przychodzą i nam mówią o tym, wiesz, że my jesteśmy niewystarczający, że my coś nie tak robimy, tak? Że dla nich nie jesteśmy tacy, jak powinniśmy być. że nas to oni się boją, albo nas to oni nie lubią, albo oni coś takiego mają i wiesz, i to nie jest dom ojca, tylko widzicie, znowu, jeżeli my jesteśmy w domu ojca, uczeni pewnych rzeczy, uczymy się, że jesteśmy kochani, że jesteśmy bezpieczni, że jesteśmy chwaleni, to my mamy pewien nawyk, my lubimy używać tych wielkich słów kultura królestwa. Fajnie brzmi, nie? Kultura królestwa. Wiesz, ja bym te wielkie słowa odłożyła na półkę i po prostu starałabym się naprawdę odnaleźć swoje bezpieczeństwo, odnaleźć po prostu swoją miłość, tak? Odnaleźć swoją akceptację, swoje poczucie wartości w ojcu. Tak, żeby naprawdę zobaczyć, że on naprawdę jest zachwycony tymi rzeczami, które ja robię. On się tym zachwyca. I wiecie, co to daje? To daje nam prawo do pomyłki. Że my, kiedy się mylimy, że kiedy coś nam nie wychodzi, a jesteśmy zakorzenieni w domu ojca, to my wiemy, że my mamy to prawo do pomyłki, że nikt nas po prostu nie czaśnie przez łeb, czegoś nam nie zrobi, po prostu jak my, po prostu okaże się, że czegoś gdzieś nie zrobimy, tak? Zobaczcie, jak to nawet przecież tyle jest nauczeń mówiących o tym, tak, że my tak często mówimy o tym, że po prostu w miłości tak łatwo nam powiedzieć, wiesz, ja cię kocham, ale tego w życiu to ty nie robisz. Tak, nie sprzątasz, nie robisz tego. Zobaczcie, jak często nam powiedzieć, komuś wypomnieć to, jak ty źle do mnie mówisz, jak ty brzydko do mnie mówisz. Ale nie widzimy na przykład, że pewne rzeczy my sprowokowaliśmy i ktoś kogoś po prostu, wiesz, ktoś nie wytrzymał i w końcu fuknął, tak? Że to my byliśmy, nie, taka zrzędząca rynna, nie? I w końcu ktoś, przestań, ja już mam dość tego! No i kto jest zły? No ten, kto tak powiedział, nie? Ale ja nie jestem zła. Znowu, brak zakorzenienia w domu ojca. To w ogóle nie ten kierunek, okej? I teraz zobaczcie, ale człowiek, który jest, wiecie, ile jest ludzi z rytem neurotyczności religijnej? Wiecie, co to jest neurotyczność religijna? Nie wiecie? To takie podstawowe pojęcie chrześcijaństwa w obecnym czasie. To jest taki człowiek, który się we wszystko angażuje, modli się, uwielbia, chodzi na wszystkie modlitwy, a w domu jest ostatnią zozą. Wiecie, ile ja takich ludzi spotkałam? Halleluja, chwała Panu, cudownie! A w domu jakiś segon, a jego dzieci u mnie na terapii. Słuchajcie, to się nazywa neurotyczność religijna. Co ja robię? Ja zaspokajam jakąś potrzebę, tak? Ja się staram Bogu przypodobać i pokazać Mu, że jestem ważny. Dlaczego? Bo ja nie radzę sobie z moimi dziećmi w domu. Więc ja przerzucam, zamiast rozwiązać tą prawę z moimi dziećmi i zastanowić się, co się tu dzieje, poszukać pomocy może. Jak ja mam to rozwiązać, tak? Bo może moje dzieci są krnąbrne i dlatego ja nie wytrzymuję. A może ja jestem zmęczony, ja nie wytrzymuję. To ja to zostawiam w takim bałaganie, jaki to jest, ale idę nadrabiać w kościele, tak? I tutaj po prostu jestem widoczny. Boże, zobacz, jak ja się staram, co ja robię i tak dalej. Tak? I kompletnie się gubię w tym, co jest ważne, a co jest nieważne. Więc ja nie mogę robić takich przeniesień, nie mogę robić takich załatwiania spraw. Ja muszę wrócić do domu ojca i w domu ojca znaleźć to właściwe poczucie akceptacji, tak? Właściwe poczucie bezpieczeństwa, żebym ja mógł zacząć funkcjonować. Może ja muszę się wypłakać mu, że ja po prostu nie radzę sobie z dziećmi. Może ja muszę to powiedzieć, a nie powiedzieć, nie radzę sobie z dziećmi, nie będę ci służyć. No wiesz, dzieci to jest odrębny człon. To nie jest przedłużenie twojego palca, twojej ręki. To ma mózg. Co więcej, to ma uczucia. To ma grzech pierworodny. Niektórzy lubią myśleć, że ktoś ma grzech pierworodny na sobie. I to z powodu grzechu grzeszy. Okay? Czyli to ma mózg i to ma uczucia. Tak? To ma buzię. Dlatego nieraz ci nagada. Tak? To ma możliwość decydowania samemu. To nie porusza się tak jak twoja ręka. Wręcz przeciwnie. Jak ma naście lat, porusza się w drugą stronę niż twoja ręka. Tak? I czym szybciej twoja ręka się porusza, tym szybciej on się w drugą stronę porusza. I my musimy się nauczyć, jakby, jak sobie z tym radzić. Tak? Bo to jest odrębne. I to się uczy odrębności. To jest ten wiek, w którym to się uczy odrębności, będzie się uczyć odrębności. I to kompletnie nie rozumie konsekwencji swojej odrębności. I to jest najgorsze, bo my byśmy chcieli być takim doszywanym sumieniem. W prawo, w lewo, piątka z matematyki, czwórka z historii. W prawo, w lewo, prosto. A to idzie dokładnie w drugą stronę. Ja tak mówię bardzo oględnie, bo tutaj uszy mają ściany, albo ściany mają uszy. Wiecie, ale prawda jest taka, że to jest bardzo istotne dla nas, żebyśmy rozumieli, że to kompletnie nie rozumie wiele razy swoich konsekwencji i musi te konsekwencje sama wypróbować, tak? Lub same wypróbować. I to jest łatwe dla rodzica? Nie! Tak? Ale ktoś kiedyś fajnie powiedział, że my wychowujemy dzieci do samowychowania. Jeżeli nie wychowujemy dzieci do samowychowania, to one nigdy nie będą w przyszłości mogły podejmować dobrych decyzji, bo zawsze będą się pytali, mamo, a co ty myślisz, że trzeba to zrobić? Mamo, a jak ty myślisz, że trzeba to zrobić? Mamo, a jak ty myślisz po prostu, wiecie, jak jest fajnie być taką mamą? Ja mam czasami takich pacjentów, są cudowni, przychodzą, ja jak królowa siadam, a oni mówią do mnie, proszę panią, a jak pani by to zrobiła? A ja mówię, no, to bym zrobiła tak, a proszę panią, a jakby pani z tym człowiekiem porozmawiała? Myślę, no, tutaj to ja bym rozmawiała tak, nie? I w pewnym sensie się orientuje, coś tu nie gra. Rozumiesz? Czyli on mnie wciąga w tą grę, żebym ja była jego sumieniem, rozumiesz? Żebym ja za niego decydowała. Kto go tego nauczył, jak myślicie? Jego mama lub tata. Ona go nie nauczyła tego, że on ma sam decydować, że on ma sam pewne rzeczy robić. Ona go nauczyła, że on ma myśleć, jak mama myśli. Najważniejsze jest to, synku, żebyś myślał tak, jak mama myśli. Wtedy wszystko będzie dobrze. To do niczego nie prowadzi. I jeżeli my z tego fragmentu, cofniemy się to teraz do tego fragmentu, który mówi Jezus, tak? W którym Jezus mówi, ja sam z siebie nic nie czynię, tak? Czy nie tylko to, co ojciec czyni, to zobaczcie, jak to brzydko brzmi. Tak jakby Jezus nie miał swojego mózgu, swoich emocji. Nie, tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że jeżeli ja jestem zakorzeniony w domu ojca, ja jestem bezpieczny w domu ojca, tak? To ja czynię te rzeczy nie dlatego, żeby ojcu się przybotować, nie dlatego, żeby po prostu, wiesz, że inaczej jak uczynię, to ojciec zniszczy mnie z potężną ręką, tylko ja, ponieważ jestem z ojcem jedno, ja jestem zakorzeniony w jego miłości, jestem zakorzeniony w jego bezpieczeństwie, tak? Jestem pewny w nim, wiem, że on jest ze mnie zadowolony, wiem, że jestem ukoronowaniem stworzenia, tak? To ja w tym bezpieczeństwie, w tym wszystkim, ja wychodzę na zewnątrz, ja mówię pewne rzeczy, które są prawdziwe, bo wynikają z mojego serca, nie z mojego postanowienia głowy. A my żyjemy w takich przekonaniach. Teraz ja będę jak Jezus. Będę czynić tylko to, co ojciec mi powie. A jak się pomylę, to normalnie chyba umrę. No i do mnie przychodzą tacy ludzie, mówią, tak się boję, bo rozeznałem i tak się boję, że się pomyliłem. A ja mogę czynić tylko to, co ojciec chce, żebym czynił. Ja myślę sobie, człowieku, ja już się boję, jak to powiedziałeś, z samego założenia. Ja mam 51 lat, ja popełniłam tyle pomyłek, jak chyba nigdy nikt. Teraz już mogę zacząć od nowa, już wam mówiłam, także czuję się pewna. Pierwszy rok mojego pójścia od nowa. 50 lat pomyłek czegoś mnie nauczyło, mam nadzieję. Ale rozumiecie, o czym mówię? Mówię o tym, że te rzeczy wynikają zupełnie z innych przesłań. Nasze rozeznawanie wynika z zupełnie innych przesłań. I teraz słuchajcie, idźmy dalej, tak? Potrzeba akceptacji, zachwytu, to już mówiliśmy, tak? Potrzeba celu. To już o tym mówiłam, także tu tylko wspomnę, że zostaliśmy ukształtowani przed założeniem świata i tam Bóg wyznaczył nam cel. Ale znowu to nie jest tak, w co ty mnie, Boże, wrobiłeś? Dałeś mi takie cele i takie rzeczy, ja mam teraz to sam realizować. I jeszcze jak do tego dołożymy hasło pod tytułem, że Bóg zawsze daje ci większe cele, bo to są jego cele, nie twoje. To już w ogóle sobie myślisz, ale kanał. Tatuś mówił, że on jest dentystą, dziadek był dentystą, pradziadek był dentystą, no i że ja będę dentystą. Strasznie boję się, jak ludzie krwawią, no ale trudno, po prostu będę dentystą. I my czasami w tej relacji z Panem Bogiem, tak, to tak się czujemy. Że Pan Bóg nas gdzieś przeznaczył, jakiś, wiesz, jakiś predestination i koniec, nie ma wyjścia. Ja bym chciała tańczyć, śpiewać. A on powiedział, że ja mam głosić Słowo Boże. Ale ja chcę tańczyć i śpiewać, ale powinnam głosić Słowo Boże. To nie jest tak. A tam mnie zna, ja jestem jego częścią, on jest moim częścią, on dokładnie widzi moje marzenia, moje pragnienia, moje emocje i on mówi, poszukajmy, zobaczmy, to będzie najwspanialsze. Lubisz tańczyć. Będziesz robić tańczące kazania. Okej, okay. Dobra, ale tu chodzi o to, tak, że Bóg przeznaczył nas, ale to znowu, jeżeli to jest zrozumiane z tej naszej pozycji, z tego naszego bycia w miejscu Ojca, tak, w miejscu, gdzie żyje Ojciec, to my rozumiemy to zupełnie inaczej niż w miejscu naszego własnego domowego domu. Tak? Czyli my musimy naprawdę kompletnie zmienić nasze DNA, żebyśmy rozumieli, że to zawsze zaczyna się od momentu naszego zakorzenienia w Nim. Tak, kiedy ja się czuję pewnie w Nim. I wiesz, tutaj chciałam jeszcze powiedzieć rzecz o rozeznawaniu. Nie mogę jej znaleźć w moich notatkach, ale myślę, że mam ją również w mojej głowie. Jakiś motyl tam się buja. No, ale to chyba sztuczne, bo mam je po swojej stronie. Dobra. No, w każdym bądź razie, tak jest też z naszym wszelkim rozeznawaniem. Tego, że ktoś nam coś rozeznaje, albo my sobie coś rozeznajemy. I to jest bardzo ważne dla nas. Że wiesz, że my możemy się mylić w różnych rzeczach, ale my musimy rozumieć, że nasze rozeznawanie dotyczy nas przede wszystkim. Czasami Bóg nam daje takie przyzwolenie, żebyśmy rozeznawali, żebyśmy mówili też do innych ludzi. Zgadzacie się ze mną. I my powinniśmy korzystać z tego przyzwolenia, ale z taką Bożą mądrością. Jako osoby, które są zakorzenione w Bożym domu, a nie jako osoby, które wiedzą wszystko, bo są podłączone do Ojca i ten mózg Ojca przenika nasz mózg i w związku z tym my widzimy wszystko tak, jak On widzi i możemy wszystkim powiedzieć to, co On widzi, bo my wiemy najlepiej, jak oni mają postępować. Jeżeli my tego nie rozumiemy, to my naprawdę nie potrafimy z szacunkiem mówić do ludzi, którzy coś widzą. Wiesz, jak ja po prostu... Tak, to jest początek mojego kazania. To, co mówiłam o tych ludziach, którzy do mnie trafiają i zaczynają ze mną rozmawiać, jakby o tym, w co się wpakowali, jak się wpakowali, to ja mam ochotę im powiedzieć, słuchajcie, zawróćmy do domu ojca, przestańmy na razie dyskutować o tym, co ci pan powiedział, co ci pan nie powiedział, co ty rozeznajesz nad swoim życiem, co ty nie rozeznajesz, a zacznijmy od tego miejsca, takiego zakorzenienia się w nim, zakorzenienia się, zrezygnujmy z tych kompromisów, w których ty mówisz, że ty z nim jesteś, a ciebie tam w ogóle nie ma. Wiesz, niektórzy z was dali mi taki raport, super, świetnie, nareszcie wiemy, jak się modlić. Super, świetnie, ja teraz zaczynam się modlić. A ja sobie myślę, no przecież to my jesteśmy w takim miejscu, że my się modlimy cały czas. Że my z tym Bogiem jesteśmy cały czas. Ja się bardzo cieszę z takiego naszego ożywienia. Ja chcę w ogóle mówić o takiej modlitwie fervent prayer, czyli to jest, powiedzcie mi, usilna modlitwa sprawiedliwego, bo ja wierzę, że to jest coś, co powinno nam wrócić do doktryny chrześcijańskiej, takiego po prostu naprawdę wstawiania się. A ja wówczas mam założenia, że my wszyscy to robimy. Nie? Ale to nie o to chodzi, bo ci, którzy robią, ci robią, ci, którzy nie robią, to robią, tak? Ale prawda jest taka, że ktoś z was przechodził kiedykolwiek przez ciemną dolinę, to na pewno fervent prayer się nauczył, usilnej modlitwy się nauczył. Przepraszam, ale to w mojej głowie jest po angielsku. W każdym bądź razie przez szkołę. No, ale w każdym bądź razie to jest coś, co jakby powinno być w nas, ale podobnie jest z pewnego rodzaju rozeznaniem. Wiesz, jeżeli ktoś przychodzi do mnie do domu i mówi mi, ja rozeznałem, że twoja córka, tak? Twoja córka, która w końcu przyszła, no, twoja córka powinna zrobić to i to i udać się do tej szkoły. To ja mówię, przepraszam cię, ale to podstawowa taka zasada jest, że to jest moja córka. Tak? I że jeżeli ktoś miał coś jej rozeznawać, to ja. Tak? Albo jeżeli ktoś miał coś do niej mówić, to Duch Święty prosto do jej serca, tak? To, co ona w życiu powinna robić. A ja bym się modliła i czekałabym na czas, żeby powiedzieć jej, że na przykład ja widzę to samo, albo ja widzę zupełnie co innego. Ale nie powiedziałabym tego zbyt szybko, bo wtedy bym mogła za dużo powiedzieć i ją skierować w inną stronę. Bo ona musi się sama tego uczyć. Czyli rozeznawania my się uczymy. Gdzie się uczymy? W domu ojca. Kiedy jesteśmy dziećmi w domu ojca. Ale nie kiedy jesteśmy dziećmi niemarnotrawnymi lub dziećmi marnotrawnymi. Czyli jeżeli jesteśmy w domu ojca i my się uczymy rozeznawania, ale ciągle wychodzimy z założenia, że musimy sobie na coś zasłużyć, to nasze rozeznawanie jest tym przesiąknięte. Jeżeli my jesteśmy odstępcą i odeszliśmy od domu ojca, tak? Czyli można być odstępcą i odstępcą od domu ojca i chodzić do kościoła, jak myślicie? Można. No dobrze, słuchaliście mojego kazania. Okej? Czyli można chodzić do kościoła i zamienić to, ja jestem w domu ojca. Nawet są kościoły, które się nazywają dom ojca. O, i to w ogóle jest, nie? Masz rację. Mój mąż się pojechał do domu ojca. Mam nadzieję, że nie będzie mu się to zdarzać raz w roku. Nie, ale rozumiecie, czyli czasami takie coś jest, że nam się pewne rzeczy mylą, tak? My nie rozumiemy, że nasza łączność z Bogiem to nie jest po prostu niedzielne chrześcijaństwo, tak? Tylko nasze bycie z Ojcem to jest bycie z Ojcem, tak? Tak samo jak nasze małżeństwo to nie jest niedzielne małżeństwo. Jak nasze małżeństwo to nie jest spotykanie się z kimś raz dziennie na godzinę. To nie jest małżeństwo. Tak samo jeżeli my to rozumiemy, to my idziemy w rozeznaniu w ten sam sposób, bo to rozeznanie jest napełnione Bożą miłością, ono jest napełnione naszym poznaniem Ojca, ono jest napełnione tym, co my rozumiemy w domu Ojca. I teraz jeżeli my tak rozumiemy, to nie będziemy komu innemu rozeznawać, co my chcemy robić w życiu, tak? Więc jeżeli do mnie ludzie przychodzą i mówią, ja rozeznaję, że ja mam z tobą, wiesz, pracować, że ja mam z tobą służyć, że ja mam z tobą teraz jeździć, to ja mówię, przepraszam cię, ale to jest jeszcze rzecz, którą ja muszę rozeznać, tak? Jeżeli ktoś do ciebie przychodzi i coś takiego ci mówi, to możesz naprawdę być wpędzony w kanał kompromisu, bo ty zrobiłeś kompromis biorąc kogoś, bo jest fajną osobą, nie rozeznając tego od Boga. Tak? Więc my musimy bardzo uważać, już nie mówiąc o tym, ja rozeznaję, że masz być czyimś mężem lub czyjąś żoną. Wiesz, ja widzę tego człowieka, co się modlę, to rozeznaję, że to jest osoba dla ciebie. Ja mówię, no to najgorsza rzecz, którą mogłaś usłyszeć. Już teraz jesteś związana i przywiązana do tego człowieka. Wiesz przynajmniej, czy on nie ma innej żony? Rozumiecie? I to jest bardzo ważne. Ja po prostu pod tym względem jestem naprawdę bardzo wrażliwa i czuła, bo to są rzeczy, które są bardzo istotne. My takimi słowami wiążemy ludzi. I teraz, jeżeli to jest osoba dojrzała, to ona cię poklepie, wychowana w domu ojca, poklepie cię i mówi super, świetnie, fajnie, to będziemy się modlić. Tak? Ale jeżeli to jest osoba niedojrzała, to ty ją możesz wciągnąć w jakąś relację, w pewne więzi dusz, które nie są od Boga i ta osoba wtedy nie będzie funkcjonować normalnie. Tylko będzie w pewnym kompromisie, nawet o tym nie wiedząc. Więc bądźmy bardzo mądrzy, jeżeli w takich rzeczach postępujemy, tak? Ja wracam do początku kazania, ponieważ to powiedziałam i to mi gdzieś tutaj bardzo mocno tkwi, żebyśmy na to zwracali uwagę, tak? Czyli to rozeznanie zawsze, jeżeli dotyczy osób, kilku osób, to ono jest jakby, musi pójść z dwóch stron. Tak? To nie może być takie coś, że jedna osoba coś rozezna, druga tej rzeczy nie rozezna. tak? Tylko ją weźmie w ciemno, tak? Amen, fajnie. Ja byłam w takim rozeznaniu, wpakowałam się w sytuację, która mnie kosztowała po prostu prawie życie i po prostu, wiesz, naprawdę jestem bardzo czuła na tym punkcie. Ale znowu, przez to, że jestem czuła, mogę być zraniona. I znowu muszę się cofnąć do domu ojca, muszę w nim się poczuć bezpieczna, w nim się zanurzyć, w jego miłości się zanurzyć, żebym w ogóle umiała rozpoznać, czy to jest miłość, którą ktoś mi daje, oddanie, które ktoś mi daje, czy to jest kompromis, który ktoś mnie wciąga. Więc jeżeli my w życiu nie chcemy popełniać kompromisów lub chcemy z tych kompromisów umieć rezygnować, czyli chcemy być mądrzy w naszym postępowaniu, to musimy umieć wycofywać się do miłości Ojca, wycofywać się do domu Ojca. I my musimy rozumieć, że te rzeczy tak samo dotyczą nas jako społeczności. Jeżeli jesteśmy w społeczności i ty rozeznajesz jakieś miejsce, które jest w tej społeczności dla ciebie, albo rozeznajesz coś, co chcesz robić z grupą ludzi tutaj, to to musi być rozeznane jako część tej społeczności, czyli przez liderów tej społeczności. Jeżeli to się mieści w wizji, to to jest coś, co będziemy realizować. Jeśli nie, to droga dalej może być twoim domem, ale ty będziesz prowadzić osobną służbę, która będzie na twoich karbach. Natomiast ty sam jako ty będziesz dalej w drodze, będziesz dalej niósł swoją służbę, tak? I zauważcie, że takie rzeczy mamy, tak? Są ludzie, którzy są w drodze, proszę bardzo, tak? Którzy mają swoją służbę, tak? To jest osobna służba, to nie jest służba drogi, tak? Ale są naszymi przyjaciółmi, są częścią drogi, tak? My się im to nie wtrącamy, chociaż za dużo ostatnio każą mi się wtrącać w to. Okej? Okay? Ale słuchajcie, wiecie, to oni robią to sobie, tak? Czyli mają to na swoich karbach. Czy to znaczy, że my tego nie rozeznaliśmy? W tym wypadku akurat oni przyszli już ze swoją służbą. I tak ustaliliśmy, tak? Ale to jest jakby twoje rozeznanie jest wolne cały czas. Ono nie może być związane z tym, że my powiedzieliśmy, że to się nie mieści w drodze, to ty nie będziesz tego robić. Rób to! Bądź wolny! My chcemy cię wykopać do twojego przeznaczenia, do twojego powołania. Po prostu weź to pod uwagę, że czasami w pewnych rzeczach to się nie mieści, ale możesz to robić i być w tym wolny. Rozumiecie? To jest królestwo. To jest poruszanie się w to królestwie. Więc to, co teraz chcę powiedzieć, bo to już jest koniec mojego kazania, ale się uwinęłam dzisiaj, tak, to chcę wam powiedzieć, że jeżeli boisz się kompromisu, boisz się, że źle rozeznasz, boisz się, że się wpakujesz w jakieś powołanie, które jest od ciebie, to na pewno tak się stanie. Wiesz dlaczego? Job, kiedy się modlił, kiedy te wszystkie rzeczy na niego przyszły złe, to co powiedział, to powiedział wszystko, czego się spodziewałem, spadło na mnie. Więc jeżeli diabeł cię do czegoś takiego uruchamia, tak, że ty działasz poprzez swoje lęki i poprzez swoje lęki cały czas robisz, żeby tylko nie popełnić kompromisu, no to ty w pewnym momencie w coś się wpakowujesz. Tak? Więc jeżeli nie chcesz, boisz się kompromisu, nie chcesz tylko na niego pozwolić sobie, to sobie po pierwsze na niego pozwól. Pozwól sobie. Wiesz dlaczego? Żebyś przestał się bać, że Bóg cię wyklnie, jak go popełnisz. I powiesz, Boże, nie będę się więcej bał kompromisu. Trudno. Jak go popełnię, to wrócę do ciebie jako grzesznik. Dawid ciągle je popełniał i ciągle wracał do Boga. Zauważcie, my po prostu tak piętnujemy Saula. Całe kazania stwarzamy o domu Dawida, który Dawid zbudował, a Saul w porównaniu z tym, co zrobił Dawid, to naprawdę mały pikuś był. A jednak Dawid ciągle był tym, który mieszkał w domu Pana, który do domu zawracał, bo Dawid po prostu zawsze z tych wszystkich rzeczy zawracał do Boga. Więc jeżeli popełnisz ten kompromis, wyluzuj się. Po prostu wróć do Pana Boga. Powiedz, Boże, kurczę, w coś się wpakowałem. Coś nie tak zrobiłem. Ale tak jesteś w stanie tylko wtedy zrobić, jak wrócisz do domu Ojca. Więc mój synu marnotrawny, jeżeli nie jesteś w domu Ojca, wyszedłeś, popełniłeś kompromisy, zrobiłeś tonę biznesów, zawaliłeś, wpakowałeś się w relację, która cię wykończyła, jesteś poraniony, to nie mów, przyszedłem do drogi, to jest moje miejsce. Bo to będzie następny kościół, w którym być może teraz powiesz, już się tak nie dam. Teraz będzie inaczej. Wycofaj się do domu Ojca. Wycofaj się do domu Ojca w tym miejscu, w którym jesteś i zacznij w domu Ojca nabierać siły. Bądź sobie w drodze. Ale to nie jest tak istotne, jak to, żebyś zawrócił do domu Ojca ze swoich kompromisów, z miejsc, w których byłeś, żeby tata mógł cię uleczyć. Żeby tata mógł uzdrowić twoje serce. Żeby tata mógł założyć pierścień na twój palec i powiedzieć, synu mój, cieszę się, że wróciłeś. Cieszę się, że jesteś ze mną. I jeżeli będziesz miał w sobie to DNA domu Ojca, a nie DNA domu ziemskiego, to naprawdę zobaczysz, że o wiele łatwiej ci będzie nie popełniać kompromisów. O wiele łatwiej ci będzie nie ranić ludzi. O wiele łatwiej ci będzie po prostu być człowiekiem dla człowieka. Wiecie, jakie to jest cenne być człowiekiem dla człowieka? Wiecie, jak często ja spotykam się z ludźmi, powiem wam taki temat, który nikogo z was, myślę, nie dotknie. Byliśmy ostatnio na takiej dużej uroczystości. I stałam z dziewczyną i rozmawiałam przed takim starszym mężczyzną. Ja bardzo dawno takich rzeczy nie oglądałam. Ale po prostu on myślał, że my jesteśmy jakimiś tam kobietami, tak zwanymi siostrami, które przyjechały po prostu na jakieś spotkanie. On nie wiedział, że ja będę na tym spotkaniu usługiwać. Wiesz, ja stałam tam w tej grupie i nagle ten pan z takim bardzo takim dosyć władczym tonem zaczął do mnie mówić, proszę mi stąd w tej chwili odejść. Czy pani nie widzi, co tam się dzieje? Pani mi absolutnie przeszkadza. I ja tak, ale to jest co, dwa metry od pana. Nie szkodzi. Widzi pani, ja nie mogę słuchać, nie mogę robić, nie? I my tak, proszę mi się pani, nie? I później powiem wam, że sytuacja się bardzo zmieniła. Jak on zobaczył, jakby co my robimy, jak później moja przyjaciółka wróciła do rzędu, żeby koło niego usiąść. Pan wręcz wstał, ukłonił się i zrobił miejsce, żeby przeszła. Wiesz, my bardzo często tak robimy względem siebie. Nie rozumiemy tego, że jakby dla Boga wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Wiele razy zbliżymy się do kogoś, zobaczymy, że ktoś jest grzeszny. Ja się zbliżam do Magdy. Wiecie, ile grzechów jej znam. Ale ona mi płaci, więc nie mogę ich wyznać wzajemnie. Widzicie, jaka sprytna. I się kochamy pomimo tego. Mogłaś tego nie mówić, ten potrzeb kazania nie wyszło. Ale wiesz, i teraz ja bym mogła naprawdę ją traktować w jakiś sposób, bo wiesz, to jest dla mnie, to nie jest Magda prowadząca służbę, to jest moja Madzia. Ja wiem, co ona robi. Ale ja naprawdę kocham i szanuję. Wiesz, jak ja często widzę ludzi, którzy poznali mnie, wiesz, i w ogóle, i dopiero, wiesz, jak widzą mnie na jakiejś wielkiej kazajnicy, to nagle mówią, Hiza, proroku Pana. Ja myślę, człowieku, po prostu. Zobaczcie, co my ze sobą robimy. My jesteśmy dziećmi domu Ojca. Jesteśmy królami i królowymi. Jak często my po prostu, jak z kimś się zbliżymy, tak, to, wiecie, ja jeżdżę z różnymi ludźmi na różne wyjazdy. Byłam z dziewczynami w Afryce. One mnie widziały w różnych sytuacjach. Że jeszcze nie byłyśmy w namiocie, także nie chodziłyśmy jeszcze w pole między węże się załatwiać, więc tego jeszcze nie widziałyśmy. Ale widziały mnie w różnych sytuacjach. Dalej mnie szanują, dalej mnie kochają. Ja myślę, że to jest zysk. Ja mogę im zaufać w tym momencie. Ale tak samo one mogą zaufać mi. Tak? Myśmy widziały siebie w różnych sytuacjach i byłyśmy razem. Myśmy nosiły się w trudach, tak? One widziały, kiedy ja płakałam, kiedy ja nie mogłam się w ogóle podnieść, kiedy nie miałam siły iść. Są takie osoby, które mnie tu widziały, dalej są przy mnie. Ale nie każdy jest w stanie to znieść. Ale zaczyna się od domu Ojca, od tego, że my jesteśmy razem z Nim, że my jesteśmy w Nim naprawdę schowani, zanurzeni, że my tam czujemy się bezpiecznie, że my nie musimy nikomu dyktować rzeczy, że my możemy naprawdę stanąć w autorytecie i robić to, czego On od nas chce, że możemy się w tym poruszać. Więc zacznijmy od naprawy pierwszego, najważniejszego priorytetu w naszym życiu, żeby później nie popełniać kompromisów. Od powrotu do domu Ojca lub wyzbycie się bycia tym synem niemarnotrawnym, który we wszystkim zasuwa, wszystko robi, ale nie czuje się cały czas kochanym. Więc tak naprawdę robi te rzeczy, żeby coś udowodnić. I co zrobi? Jeżeli nie będzie nagrodzony w tych rzeczach, to się wycofa z tych wszystkich rzeczy. Nie będzie ich robić. Wiecie dlaczego? Bo nie został nagrodzony. Przecież to jest kompletnie bez sensu. Czy wasze dzieci podziękowały wam kiedyś na obiad? Za obiad? Tak. Ale przypomnieliście im. O kurczę. Ale moje mi zawsze powiedziały, mamo, dzisiaj jest niedobry obiad. A jeżeli chodzi o mojego męża, tak go rozpieściłam, że teraz zawsze mi powie, jak coś nie wyszło. Ale ja mu wtedy mówię, do baru z tobą. Wiecie, ale o to chodzi, rozumiecie? Że my nie rozumiemy w ogóle, że to nie tędy droga. Podstawowy kompromis w twoim życiu to jest niezanurzenie się w jego miłości i nieprzyjęcie jego miłości. Wtedy wszystkie następne się dzieją. Po prostu jak kula śniegowa się toczą. Wstańcie, kochani. Tato, ja dziękuję Tobie za Twoją miłość. Dziękuję Tobie, Tato, że Ty się nami nie załamujesz, kiedy źle rozeznajemy, kiedy popełniamy kompromisy. Dziękuję Tobie, Tato, że Ty nas wtedy nie odrzucasz. I że Ty nie chcesz, żebyśmy byli w tych religijnych obrządkach i wtedy sami siebie odrzucali. Bo nie po to Ty nas nie odrzucasz, żebyśmy odrzucili siebie. Dziękuję Tobie, że Ty nas nie potępiasz w tych momentach, ale że Ty nas uczysz siebie. Uczysz nas tego, że Ty jesteś między nami, że jesteś w nas. Tato, ja modlę się szczególnie o te osoby, które nie potrafią wyjść z kompromisów w swoim życiu. Tych, które mówią, że wierzą, że są rzeczy najważniejsze w ich życiu i do tej pory ich nie zrobiły. Które zmagają się z domem, z dziećmi, które zmagają się ze swoimi pracami, które zmagają się ze swoim służeniem, Tato. Ja modlę się, Tato, aby one umiały odłożyć te rzeczy na półkę, aby zajęły się tym kompromisem, od którego wszystko się zaczyna, aby zaczęły zajmować się relacją z Tobą. Tato, ja proszę Cię o każdą osobę na tym miejscu i każdą osobę, która Cię słucha, aby zeszła z miejsca oskarżyciela, 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 aby nie słuchała oskarżyciela i aby nie poddała się oskarżycielowi. Tato, ja modlę się, aby to całe DNA, które wynieśliśmy z naszych rodzinnych domów, tato, zostało zabrane z naszych domów. Ja modlę się, aby to całe DNA, tato, zostało zamienione na Twoje DNA. Abyśmy w końcu poczuli się bezpiecznie. Abyśmy w końcu poczuli się kochani. Abyśmy w końcu poczuli się akceptowani. Abyśmy poczuli, że mamy cel. Jeszcze miałam to powiedzieć i ciągle mi to uciekało. Widzisz, twój mąż nie zaspokoi twojej potrzeby bezpieczeństwa, miłości, dowartościowania i celu, który masz. Jak zapytasz się go, czy masz iść na siłownię i odpowie ci, że masz, to powie ci, wiedziałam, że myślisz, że jestem gruba. Jak powiem, że nie, to powiesz, nie chcesz mi dać pieniędzy, wiem, że oszczędzasz. I jesteś ugotowana. I tak i siak czujesz się nieakceptowana. To jest żart, ale taka jest prawda. Jeżeli myślisz, że ta druga osoba zaspokoi twoją potrzebę akceptacji, potrzebę miłości, ją zniszczysz sobą. Jeżeli myślisz, że Kościół zaspokoi twoją potrzebę miłości, akceptacji, celu, to zniszczysz ten Kościół, albo raczej z niego wypłyniesz. Tak? Jeżeli myślisz, że twoja rodzina zaspokoi te twoje potrzeby, ale jesteś tam ojcem, którego dzieci muszą kochać, muszą mu mówić dziękuję, muszą mówić proszę, tak proszę i tak tato i tak panie i tak dalej, to po prostu to będzie kanał. Ale jeżeli to wszystko znajdziesz w tacie, to wszystko znajdziesz w Bogu, to im odpuścisz i zobaczysz, że to życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Jeżeli niosłeś kiedyś kogoś, kto jest chory i nie mogłeś od niego otrzymać tej miłości, którą wiesz, że powinieneś, bo on nie miał do tego siły, jeżeli miałeś chore dziecko i widziałeś, że ono płacze i krzyczy, i po prostu, i ono cię, nie czułeś się wcale wtedy kochany, albo miałeś dziecko, które było rozwalone i nie czułeś się kochany, czułeś, że cię to dziecko kompletnie olewa, że chciałoby cię ciebie pozbyć, to powiem ci, to potrzebujesz zawrócić do domu ojca. Bo jeżeli z niego tego nie weźmiesz, to te wszystkie kochane osoby obok ciebie, ten twój kochany kościół, w którym teraz jesteś, jest dla ciebie numerem jeden, wszystko to stracisz, bo będziesz z nich chciał rządzić, znaczy jakby, jak to się mówi, ssać coś, czego od nich nie zobaczysz, bo oni nie umieją kochać doskonałą miłością. Czy myślicie, że wasz pastor jest doskonały?
Tak.
Będziecie ugotowani, cokolwiek nie powiecie. Tak. Rozumiecie? Jeżeli słuchasz kazań tego samego człowieka przez 30 lat, chcesz z nim wyjeżdżać na urlop, to nie znaczy, że on jest doskonały. A znaczy, że jest ktoś doskonały, kto nad nim czuwa. Tak? Ten nie jest doskonały. Wierzcie, tak, będziecie zdrowsi. Ale wiecie, o czym mówię. Nie jesteśmy doskonali. Jeżeli to zaakceptujemy, to będziemy wiedzieli, że będziemy w stanie kochać i będziemy w stanie czuć się kochani. A tego potrzebujemy. Potrzebujemy się kochać. Ale jeżeli będziesz mieć męża, który jest bardzo, bardzo kochający, bardzo oddany, bardzo taki wierny, dobry, noszący cię, to pamiętaj, że jeżeli nie oddasz go Panu Bogu i zrobisz go Bogiem, tak, to w pewnym momencie on się wykończy. Bo są ludzie, którzy są naprawdę bardzo prawi, bardzo dobrzy, bardzo mili. Jeżeli my nie zobaczymy, że to nie jest źródło, z którego my mamy czerpać, to źródełko nam się wyczerpie. Ono nam się wyczerpie, bo my będziemy jak pijawka ssać z niego wszystko i on w pewnym momencie nie będzie nic miał. Oczywiście możesz powiedzieć, ale jak się podczepi do domu ojca, to mogę ssać. Będziecie podwójnie ssać. Okej, dobra. Żarty żartami, ale muszę was wmodlić w to miejsce teraz. Tato, ja modlę się o taką wolność twojego ducha dla każdej osoby na to miejsce. Żeby umiała przejść przez te miejsce smutku i zranienia, w których jest. Być może z powodu społeczności, w której była. Tato, i żeby mogła wyjść z takim błogosławieństwem dla tej społeczności, nie z osądem, nie z potępieniem. Tato, ja modlę się też, aby te osoby, które zostały zranione przez siebie nawzajem w tej społeczności, aby mogły wejść ze swoim przebaczeniem. Aby mogły przestać ogłaszać, kto je zranił, jak je zranił, tato, co im zrobił. A żeby mogły naprawdę przyjść do ciebie, tato, i zaczerpnąć z ciebie wszystko, co jest ważne. Tato, ja modlę się, abyśmy naprawdę umieli skorzystać z Twojego rozeznawania i czuli się w tym wolni. Ale abyśmy nie narzucali sobie nawzajem tego rozeznawania jako rzecz wyższą, bo pochodzącą od Ciebie. Żebyśmy nie myśleli, że kiedy mówimy, tata mi to powiedział, to już mamy prawo komuś zamykać buzię. Tato, ja modlę się o taką spój niedoskonałości pomiędzy nami. Spój niedoskonałości pomiędzy nami. Tato, ja modlę się, abyśmy się wyzbyli tych religijnych podejść, tato, religijnych podejść tego syna, który pozostał w domu ojca, tato. Tej neurotycznej religijności, w których musimy sobie zasłużyć na Twoją miłość. Ja modlę się, abyśmy byli uwolnieni do tego, żebyśmy robili rzeczy nie dlatego, że trzeba, tylko dlatego, że kochamy, aby one były wynikiem naszej miłości do Ciebie. Tato, ja modlę się o takie Twoje uwolnienie nas. Uwolnienie nas do Twojej miłości. Uwolnienie nas do chodzenia w łasce. Uwolnienie nas do nowych rzeczy, tato. Ja modlę się o uwolnienie nas do Twoich celów, tato. Ja modlę się o każdą osobę na tym miejscu, aby poczuła, że Ty masz plan dla niej. Plan, który jest nierozerwalny, połączony z tym, jaka ona jest, tato. Ja modlę się, aby wszelkie takie wyszydzanie siebie samej, odrzucanie siebie samej przez swoje choroby, przez swoje niemoce, tato, przez swoje niedoskonałości, tato, przez swoją hardość i twardość lub przez swoją miękkość, tato, i taką nadwrażliwość, aby to upadło w imię Jezusa Chrystusa. Tato, ja modlę się, aby wszelki osąd, który diabeł zasadzał na kompromisie, upadł teraz w imię Jezusa Chrystusa. Ja modlę się, aby wszelki strach przed kompromisem upadł teraz w obliczu Twojej miłości w imię Jezusa Chrystusa. I ja dziękuję Tobie, Panie Jezu, że Ty zapłaciłeś cenę, abyśmy byli wolni od kompromisu, ale nie dlatego, że będziemy się przed nim bronić, zabezpieczać, walczyć, ale dlatego, że Twoja łaska uwolniła nas spod kompromisu. Twoja łaska uwolniła nas spod kompromisu i ona nas wprowadziła na drogę, którą Ty już przeszedłeś. Drogę doskonałego poddania, drogę doskonałej wierności, którą Ty przeszedłeś jako pierwszy i możemy pójść za Tobą. My dziękujemy Tobie za drogę Twojej wolności. Shirapata katakarapama nakambara shikelere brama nakandere tikalara bromonoja.